Szanowni Państwo, dziś w rozmowach niedokończonych temat służba zdrowia, aktualne wezwania. Naszym gościem w pierwszej części był minister zdrowia Adam Niedzielski, ale z racji też podejmowanych obowiązków zastąpi go dziś na naszej antenie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Witamy Panie Ministrze.
Cześć Boże, witam ojca Grzegorza, witam drodzy słuchacze. Nie wiem, czy godnie zastąpię, ale będę się starał.
Ale bardzo dziękujemy za dyspozycyjność, sprawy ważne. Panie ministrze, 4 marca ponad 15 tysięcy zachorowań, 11 marca po tygodniu 21. Czy mamy rozumieć, że 18 będzie 27?
Choć trudno w tej chwili przewidzieć, jaki będzie scenariusz w następnych dniach. No rzeczywiście dzisiejszy wynik jest wynikiem bardzo wysokim. Jest to ponad 21 tysięcy. No, niepokoi na pewno to, że gdybyśmy porównali dzisiejszy wynik do wyniku sprzed tygodnia, to jest przyrost dobowy o ponad 5700 pacjentów, czyli bardzo dużo. To jest bardzo niepokojące. Widzimy, że trzecia fala koronawirusa w Polsce zagościła na dobre. I to nie tylko w tych województwach, gdzie początkowo odnotowaliśmy duże przyrosty nowych zachorowań, czyli województwo warmińsko-mazurskie, województwo pomorskie, czyli głównie północ kraju. W tej chwili widzimy także już województwa południowe, województwo śląskie, no województwo mazowieckie jako jedno z większych województw w Polsce, oczywiście od początku także na tej liście się znajdowało. Także niewielkie województwo, jeżeli chodzi o ludność, województwo lubuskie. No widzimy, że ten wirus, szczególnie ta mutacja brytyjska w tej chwili bardzo szybko zakaża Polaków. No jeżeli nie pójdziemy po rozum do głowy, mówiąc tak brzydko może trochę, ale to naprawdę jest wszystko w naszych rękach. To tylko od nas zależy, czy ten wirus będzie miał okazję się rozprzestrzeniać, czy też nie. Więc no następne dni prawdopodobnie będą także kolejnymi dniami, kiedy tych nowych zakażeń będzie niestety przybywało. Czy to będzie poziom wyższy niż ten dzisiejszy? Zobaczymy. No w tej chwili trudno powiedzieć. No symulacje pokazują, że być może utrzymamy się na podobnym poziomie, ale od początku pandemii już wielokrotnie różne modele matematyczne przewidywały różne sytuacje, jednak życie i epidemia weryfikowały te dane. Bardzo niepokojącym także, myślę, czynnikiem, ojcze, jest to, że oprócz tej dużej liczby dziennych nowych zachorowań widzimy także duże przyrosty łóżek covidowych, czyli coraz więcej pacjentów niestety trafia do polskich szpitali zakażonych koronawirusem. Z ostatniej doby to jest 416 osób, czyli prawie 500 trafiło do polskich szpitali. To jest bardzo dużo, bo wiemy, że pojemność łóżkowa w naszej szpitali kiedyś jest skończona, dlatego w tej chwili bardzo intensywnie za pośrednictwem wojewodów Ministerstwo Zdrowia pracuje nad zwiększeniem bazy łóżkowej nie tylko w szpitalach stacjonarnych, ale także w szpitalach tymczasowych, które no, pobudowaliśmy, wykonaliśmy to zadanie na jesieni właśnie w tym celu, żeby w przypadku tej trzeciej fali, kiedy tych zachorowań będzie tak dużo. Kiedy
no opozycja czyniła jakieś zarzuty kiedyś, prawda? Krzyczała, żeby je w ogóle zlikwidować, a dziś przeczytałem, że w szpitalu tymczasowym w Poznaniu, to Międzynarodowe Targi Poznańskie, jest 94 łóżka, a 82 są dziś zajęte.
Tak, rzeczywiście, ojcze. No, jeżeli byśmy słuchali opozycji od początku pandemii, to myślę, że byliśmy zupełnie w innym miejscu. Na pewno nie w takim, jak jesteśmy teraz. Opozycja zawsze wszystko krytykuje. Myślałem, że w okresie pandemii, kiedy cały kraj jest narażony na działanie koronawirusów, jednak w tym aspekcie zdrowotnym opozycja będzie bardziej konstruktywna. No, najpierw zarzucano nam, po co budujemy szpitale tymczasowo, po co wydajemy takie duże pieniądze, bo każdy szpital tymczasowy musi być wyposażony w taki sam sprzęt jak szpital stacjonarny. To są bardzo duże sumy. potem było, dlaczego my ich nie uruchamiamy, prawda?
A dziś może pojawi się pytanie, co by było, gdyby nie było szpitali tymczasowych.
No właśnie, no dlaczego byśmy ich nie zrobili, więc no, to tak jak jest w tej chwili ta tak zwana opozycja totalna. Co byśmy nie zrobili, to zawsze będzie źle, zawsze nie tak, ale my idziemy swoją drogą, robimy wszystko, aby zdrowie i życie Polaków nie było narażane na skutki działania koronawirusa. Oczywiście no, nie da się wszystkiego przewidzieć, nie da się wszystkiego uniknąć, ale myślę, że naprawdę dużo zdrowia zostawiamy także Ministerstwie Zdrowia w swojej pracy, żeby jednak no, chronić życie i zdrowie Polaków.
A kwestia tych obostrzeń, bo na Warmii i Mazurach, o których pan minister wspomniał, jest ono przedłużone do 28 marca i kolejne rejony pomorskie od 13 do 28, mazowieckie od poniedziałku do 28 i lubuskie. Czy może być tak, że inne rejony, państwo macie jakiś sygnał, no nie chcemy krakać, prawda, ale no tutaj były dosyć duże przyrosty, zresztą pojawiła się też taka mapa, średnia dzienna liczba zachorowań, no więc te wzrosty poważne są w mazowieckim, Warmii, na Pomorzu i w lubuskim.
No rzeczywiście, te cztery województwa przodują w tych ilości nowych zakażeń.
Bo patrzę na mapę, jeszcze później Podkarpacie poszło w górę, Małopolskie, Śląskie, Dolnośląskie, Wielkopolskie i Kujawskie, ale nie aż tak.
No tak, właśnie te cztery województwa jakby przodują w tej niechlubnej statystyce, dlatego zdecydowaliśmy się na dość drastyczny ruch, czyli prowadzenie tych obostrzeń, które już obowiązują w województwie warmińsko-mazurskim, także dołączają od tej soboty także kolejne województwo. No chcemy, aby w tych województwach, gdzie te dzienne zakażenia są bardzo duże, no ograniczyć tą transmisję wirusa. No nie ma innej metody, jak ograniczenie naszej mobilności, naszej migracji, czyli kontaktów międzyludzkich. No to jest jedyny, najprostszy w sumie, ale no dla gospodarki dość ciężki, gdzie ciężka metoda zapobiegania zakażeniom. Przyjęliśmy taką w tej zasadę, że robimy to w odstępach tygodniowych, czyli co tydzień po analizie sytuacji bieżącej, jeżeli chodzi o zakażenia koronawirusem, będziemy podejmowali takie decyzje. Wszystko zależy od tego, jaka będzie w następnym tygodniu sytuacja epidemiologiczna. No trudno w tej chwili powiedzieć, czy inne województwa do tego dołączą. Jeżeli będzie taka sytuacja, być może także i one znajdą się w tych strefach, kiedy wprowadzamy te restrykcje. No w tej chwili myślę, że za wcześnie o tym mówić, ale naprawdę musimy wrócić do tego myślenia, które było na wiosnę. Wtedy naprawdę przestraszyliśmy się tego wirusa, postępowaliśmy tak, jak głosiły nasze wytyczne i to było rzeczywiście bardzo skuteczne.
No, tylko nieraz tak myślimy, że już jesteśmy zmęczeni. Co więcej, zastanawiamy się, jak długo gospodarka ta zamknięta wytrzyma, bo to nie tylko kina, teatry, muzea, galerie, sztuki, kasyna. Tak niektórzy nawet mówią, baseny, sauny, no nawet tego sportu, nawet boimy się nieraz, no gdzie nabierać, jakby to powiedzieć, tej siły takiej, żeby się przeciwstawić COVID-owi, żeby się tego nie chować do mieszkań i nie dystansować.
No rzeczywiście, no 4 marca minął rok, kiedy w Polsce był zdiagnozowany pierwszy przypadek koronawirusa. Na pewno jesteśmy wszyscy bardzo zmęczeni tym okresem. Każdy z nas tęskni do tej normalności, jak ona by nie była, prawda? Pewnie ona będzie inna niż przed koronawirusem, ale każdy już tęskni z kontaktów z bliskimi, kontaktów z przyjaciółmi, prawda, do wyjścia gdzieś w przestrzeń zewnętrzną. Na pewno dlatego no, już nie przywiązujemy takiej wagi do tych restrykcji, które były i są na przykład obowiązują od wiosny. Ja pamiętam ten okres wiosenny, kiedy baliśmy się dotknąć klamki w bloku, kiedy nie chcieliśmy dotykać poręczy w komunikacji miejskiej, prawda? Mieliśmy bardzo często ręce, dezynfekowaliśmy. Myślę, że w tej chwili już o tym niestety zapomnieliśmy, a to jest też bardzo prosty, tani, dobry sposób, aby jednak unikać tych zakażeń.
Co ma największy wpływ obecnie na rozwój epidemii? Bo tak pan minister wspomniał ten wariant brytyjski, inne jeszcze sprawy.
No myślę, że główną rolę odgrywa jednak ta mutacja brytyjska. W tej chwili z naszych badań, które już mamy coraz szersze, obejmują on praktycznie cały kraj, mamy takie informacje, że jednak ten wariant brytyjski, ta mutacja wypiera tego starego koronawirusa. No tak jest w przyrodzie, zawsze silniejszy wypiera słabszego. Ten wirus zmutowany jest łatwiejszy do przenoszenia się z człowieka na człowieka. Niektórzy mówią, że ten czas kontaktu, tak jak pierwotnie mówiliśmy przy klasycznym koronawirusie, to było około 15 minut. Ten bliski kontakt między ludźmi wystarczał do zakażenia. W tej chwili naukowcy to badają i stwierdzą, że to jest zdecydowanie krótszy już czas, czyli jego zakaźność jest zdecydowanie większa. Ale też myślę, że to jeszcze nie jest w tej chwili potwierdzone. Także to, że mamy w tej chwili tak dużo pacjentów w szpitalach, ale także bardzo dużo osób trafia na oddziały intensywnej terapii, trafia pod respiratory, także pokazuje, że jest większe szkody jednak wyrządza w naszym organizmie.
A dużo to znaczy ile, jeżeli tak można to jakoś podać?
Ale mówimy o osobach w szpitalu?
No, jeżeli chodzi o te łóżka, na przykład więcej osób, ale te łóżka z respiratorami, no to już też poważna sprawa, bo to już zagrożenie życia.
Jeżeli mówimy o łóżkach rezerwowych typowych covidowych, to już my w tej chwili mamy zajętych 19 102 łóżka, a jeżeli mówimy o łóżkach respiratorowych, to jest 1982 łóżka, czyli już prawie 2000 łóżek. Ja przypomnę, że przed dwoma miesiącami tych łóżek było zajętych 1300, czyli prawie o 700 łóżek zwiększyła się pula pacjentów, którzy trafili do respiratora. Oczywiście zastanawiamy się dlaczego. Na pewno jedną z przyczyn jest to właśnie ta zjadliwość tej nowej mutacji, ale druga, chyba nie mniej ważna przyczyna, która jest odpowiedzialna za to, że tylu pacjentów jest w tej chwili, wymaga tej terapii respiratorowej, to jest to, że zaczęliśmy leczyć się niestety na własną rękę. Ja też mam wielu znajomych, którzy bardzo nie chcą trafić do szpitala. Bronią się rękami i nogami, leczą się na własną rękę, nawet wypożyczają koncentratory tlenu, czyli takie maszyny, które produkują w warunkach domowych tlen. No to oczywiście na pewien okres poprawia naszą wydolność oddechową, poprawia naszą saturację, ale tutaj niestety dochodzi do pewnego momentu do załamania. Wtedy, kiedy pacjent trafia do szpitala, to potwierdzają lekarze, którzy pracują w szpitalach covidowych. Czasem niestety jest na pomoc już za późno, więc tutaj mój apel jest bardzo wyraźny do wszystkich Państwa, żebyśmy naprawdę nie bali się kontaktu z lekarzem, wykonywali test, który potwierdzi, że jesteśmy zakażeni koronawirusem. Także korzystali z tego pulsoksymetru, który wysyłamy do każdej osoby, która właśnie ma dodatni test, ma powyżej 55 roku życia. To jest bardzo proste.
Czyli wchodzi, mogli wtedy kontrolować stan zdrowia, tak? Być kontaktem z lekarzem.
Tak, utlenowanie własnej krwi. To jest aparacik, który się zakłada na palec. Tam jest pokazywane tętno i właśnie ta saturacja. Widzimy, że jeżeli jest poniżej 94, jest to już objaw, który powinien zapalić nam żółtą lampkę, że coś się dzieje nie tak. Wtedy kontaktujemy się ze swoim lekarzem rodzinnym. Ale także ten pulsoksymetr ma taką aplikację, którą możemy połączyć się z telefonem komórkowym. Jeżeli sami nie potrafimy tego zrobić, tam jest instrukcja oczywiście, ale można poprosić kogoś młodszego z rodziny, żeby to nam zainstalował. Wtedy w przypadku tych niepokojących parametrów utleniania ten sygnał jest wysyłany do specjalnej dyspozytorni, która monitoruje wtedy nasz stan zdrowia, a może nawet wezwać do nas wtedy karetkę. Więc to jest bardzo proste, ale bardzo także pomocne w monitorowaniu naszego zdrowia urządzenie.
A ile zgonów?
Znaczy,
czy więcej jest niż...
Znaczy, no, w dniu dzisiejszym mieliśmy 375 osób, które zmarły. I to, co obserwujemy także w polskich szpitalach, że zdecydowanie obniżył się wiek osoby, która trafia do szpitali. Jeszcze nie tak dawno, przed dwoma miesiącami...
Obniżył, to znaczy z 64 na 62, tak?
Tak. To się może wydawać niewiele, prawda, ale jeżeli...
Tak globalnie, jeżeli myślimy, to znaczy, tak, że znacznie więcej pacjentów w młodszym wieku, tak?
Statystycznie w ciągu dwóch miesięcy, jeżeli taki spadek o dwa lata, to jest naprawdę dużo. No to jest jakby efektem tego, że ta grupa seniorów już jest w dużej większości zaszczepiona. Na pewno jeszcze nie wszyscy, ale to też właśnie powoduje to, że te osoby nie trafiają w tej chwili już do szpitali. To nas bardzo cieszy, bo te osoby niestety bardzo ciężko przechodziły zakażenie koronawirusem. Także z tej grupy najwięcej osób niestety umierało. tej chwili trafiają osoby młodsze, ale także mamy sygnały, że bardzo burzliwy jest przebieg właśnie u tych osób młodych, szczególnie gdy występuje także jeszcze jakaś otyłość czy też cukrzyca. Bardzo szybko ten wirus się rozprzestrzenia w ich organizmie, bardzo szybko dochodzi do zajęcia dużej części miąższu płucnego, wtedy występuje niewydolność oddechowa. Trzeba taką osobę podłączać do respiratora, więc naprawdę bądźmy bardzo czujni. Tu naprawdę nikt nie straszy nikogo, nie przesądzamy z tą sytuacją, która jest w tej chwili. Naprawdę musimy tą trzecią falę przetrwać. Za chwilę mamy przecież święta Wielkiej Nocy. Co prawda jest to jeszcze do świąt troszkę czasu, ale ten okres do świąt Wielkiej Nocy będzie naprawdę dla nas wszystkich bardzo ciężki.
No pytanie, czy te obostrzenia zejdą z Warmii, Pomorskiego, Mazowieckiego, Lubuskiego, bo to mamy tak wielki tydzień już wtedy, ten 28 marca.
Można, ojcze, to odpowiedź bardzo prosto. No wszystko zależy od nas. Nie od wirusa, tylko od nas, bo to, że on się rozprzestrzenia, to nie jest jego wina, tylko nasza. Nasza wina, że nie przestrzegamy tych podstawowych zasad. Maseczka, dystans, dezynfekcja, to już praktycznie powtarzane od roku do znudzenia, ale myślę, że jednak powinniśmy ciągle o tym pamiętać.
Ale są tacy, którzy mówią, że no przesada z tymi maseczkami. Co pan minister na to?
Znaczy, w wielu stacjach telewizyjnych można zobaczyć testy, jakie się wykonuje na temat, jak pokazuje, o przepuszczalności naszego powietrza, które wydychamy z ust w czasie czy to rozmowy, czy to w czasie jakiegoś wysiłku. To pokazuje, że jednak no, ta maseczka, szczególnie chirurgiczna i te maseczki już bardziej specjalistyczne, praktycznie tego powietrza z tym wirusem nie przepuszczają. Dlatego no, zakazaliśmy używania szalików, kominów, czy też innych części garderoby, bo to nie sprawdzało się, szczególnie przy tej chwili zjadliwości tego wirusa. Czyli no jeżeli jesteśmy w sklepie na przykład, no starajmy się te dystanse zachowywać. W każdym sklepie są wyznaczone strefy, w każdym sklepie są narysowane linie w odległości. Jeżeli stoimy do kasy, żeby zapłacić za zakupiony towar, no czasem stoimy jeden przy drugim. No to jest bardzo duża prawdopodobieństwo, że tam się trafi osoba, która jest czasem bezobjawowa, nawet sama nie wie, że jest chora, a rozsiewa tego wirusa. Więc no, musimy bardzo przestrzegać tych zasad, dbać o siebie, ale także oczywiście o osoby, z którymi się stykamy.
Czy młodzi mniej dbają o zdrowie? Nie przywiązują takiej wagi do choroby? Bo może też trzeba tak do znudzenia o pewnych rzeczach mówić, o tej odpowiedzialności jedni za drugich.
Utarło się może taką troszkę, no, na pewno nieprawdziwą, że na wiosnę twierdziły naukowcy, że to właśnie choroba będzie dotyczyła głównie osób starszych, osób, których układ odpornościowy jest zdecydowanie już słabszy niż osób młodych, prawda? Kiedy już nie oddziałuje w taki sposób na infekcje jak osoby młode, wysportowane, w pełni zdrowia. No ale to w tej chwili się zupełnie zmieniło. W tej chwili do szpitala trafiają już w każdym wieku praktycznie osoby, szczególnie też właśnie te osoby, które do tej pory uważały się, że to schorzenie ich nie dotyczy, że nawet jeżeli się zarażą, to będą przechodzić to w sposób no, bezobjawowy, czyli bez jakiegoś wielkiego, większego, wyższego skutku. No w tej chwili jest zupełnie inna sytuacja, więc także apel do ludzi młodych. Ludzie młodzi także słuchają Radia Maryja, więc myślę, że powinniśmy jednak o tym naprawdę bardzo pamiętać i o tym myśleć ciągle.
A jak nabierać odporności? Może to nie najlepszy okres, bo jesteśmy w takim przejściowym, kończy się zima, przychodzi wiosna, też inne choroby, a tutaj no, myślimy o odporność, prawda, żeby też się tak nie wydelikacić, nie pozamykać, bo niektórzy mówią, cały czas byłem zamknięty, a mimo wszystko choroba mnie dopadła.
Znaczy okres ten taki przesileja zimowo-wiosennego, no zawsze jest okresem, kiedy przeziębień, grypy czy infekcji układu oddechowego było bardzo dużo. To jest ten okres właśnie, kiedy po zimie nasz układ oporościowy jest, no, jest osłabiony. Brak słońca, złe odżywianie, także tryb naszego życia, najczęściej tryb siedzący, złe odżywianie, najczęściej prawda, dużo kalorii. To powoduje to, że no, w tym okresie zawsze tych infekcji i łatwo łapaliśmy te różne przeziębienia. Przecież pamiętamy, że to zawsze jakiś katar, jakiś ból gardła się pojawiał w tym okresie. Więc no, tutaj tak samo i koronawirus jest to dla rozwoju właśnie chorób wirusowych najlepszy okres. Ta temperatura tak około 0 lub do 5 stopni na plusie, duża wilgotność, to jest idealne środowisko, żeby ten wirus się namnażał i przenosił, więc no tutaj musimy być też w tym okresie bardzo, bardzo wyczuleni. Tą odporność możemy podnosić właśnie wysypiając się, ćwicząc, prawda, także no zakładamy maseczki, idźmy na jakiś spacer na dwór, nie musimy się tam z nikim kontaktować. To na pewno jest bardzo ważne, abyśmy jednak, no, jeżeli już się, jesteśmy w domu, no to też trzeba tym domowym pomieszczenie często większyć, żeby jednak ta wymiana powietrza była na pewno. No i zdrowe odżywianie, to myślę, że tutaj nie trzeba już naszym radiosłuchaczom mówić co, bo wiem, że doskonale to znają.
A jak pan jest też lekarzem, ograniczenie operacji, zabiegów planowanych, to potrzeba chwili? No takie są sugestie, czy to naprawdę konieczne, czy o jakich też zabiegach mówimy, bo jak rozmawiałem z ministrem Niedzielskim, to mówił, no nie pacjenci onkologiczni, bo wiemy jak postępuje choroba, prawda, jak ona się szybko rozwija i teraz jak to mamy rozumieć, czy to nie będą później też no, opłakane skutki?
No rzeczywiście ta decyzja była bardzo trudna i przez wiele dni żeśmy się nad tym zastanawiali, to właściwie no nie jest zakaz wykonywania zabiegów planowych, czyli zabiegów, które planuje planowane, czy też zabiegów diagnostycznych w szpitalach. Takie zalecenie, bo to jest zalecenie Narodowego Funduszu Zdrowia, obowiązywało także w czasie poprzednich fal, w pierwszej i drugiej fali, także to zalecenie było wydane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. To jest wszystko podyktowane tym, że właśnie bardzo dużo osób trafia niestety na oddziały intensywnej terapii, czyli te oddziały, gdzie pracuje bardzo wykwalifikowany personel, czyli lekarze, anestezjolodzy, pielęgniarki anestezjologiczne, czyli te osoby, które na co dzień się zajmują pacjentami właśnie podłączonymi do respiratorów. W tej chwili nam tej kadry bardzo potrzeba, dlatego zaleciliśmy, aby te duże operacje, które czasem niestety kończą się pobytem pacjenta właśnie na OIOM-ie, jeżeli jest taka możliwość, jeszcze raz podkreślam, jeżeli jest taka możliwość i to nie będzie zagrażało stanu zdrowia pacjenta, takie odroczenie terminu powinno się odbywać za każdym razem za zgodą i po zbadaniu pacjenta, czy jego stan zdrowia na to pozwoli, że możemy ten termin przesunąć o te 2-3 tygodnie, bo myślę, że to jest taki horyzont czasowy, że to zalecenie Narodowego Funduszu wróci. Wtedy ten personel, który jest w wojewodach, no, będzie pomocny nam w leczeniu pacjentów zakażonych koronawirusem. No, ja jestem chirurgiem, więc no, operacja przepukliny, którą na pewno mamy najczęściej od wiele lat, może poczekać te 2-3 tygodnie, nic tam się złego nie stanie. Ale to oczywiście, jeszcze raz powiem, to wszystko jest indywidualnie, musi być ocenione do każdego pacjenta. Tutaj nie możemy się jakimś schematem posiłkować, że automatycznie, prawda, przesuwamy wszystkie zabiegi planowe, czy też diagnostykę, bo myślę, że tutaj właśnie każdy pacjent do tego trzeba podejść indywidualnie. No i to, co ojciec powiedział, no jeżeli chodzi o choroby onkologiczne, czyli o diagnostykę chorób onkologicznych, czy też mówimy o leczeniu, tutaj nie ma takiej już możliwości. Te leczenie, ta diagnostyka musi być wykonana i tutaj nie odkładamy nic na później. Oddziały onkologiczne pracują pełną parą.
W czym pan minister upatruje naszych, nie wiem, najmocniejszych stron w walce z epidemią, a w czym najsłabszych?
Znaczy, jeśli chodzi o bazę łóżkową, o sprzęt, o wyposażenie, środki ochrony osobistej, myślę, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. No ale niestety wieloletnie zaniedbania, myśmy rozpoczynając rządy Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku, od razu na początek zwiększyliśmy ilość studentów na uniwersytetach medycznych o 2000. No, poprzednicy nasi działali wręcz odwrotnie. Te przyjęcia były ograniczane. Wiemy, że wykształcenie kadry medycznej trwa pewien okres. No, lekarza to jest minimum prawie 11 lat. To jest 6 lat studiów plus okres potem specjalizacji, żeby ten lekarz był już jakby no, wykształcony w pełni lekarzem, mógł samodzielnie wykonywać swój zawód. Więc to jest dość duży okres czasu, więc no te zaniedbania wieloletnie spowodowały to, że no tej kadry medycznej niestety mamy za mało. Ale to oczywiście nie jest tylko problem Polski, w całym świecie lekarzy, personelu medycznego jest bardzo mało. Dlatego też posiedliśmy się takimi rozwiązaniami, żeby zwiększyć także kadrę medyczną, posiłkując się osobami z zagranicy. Wiem, że takie rozwiązania zostały przez nas przyjęte, że lekarze, szczególnie ze wschodu, nierzadko także z polskimi korzeniami, chcą do Polski przyjechać. Na pewno w jakiś sposób zasilą także Polaków.
A warsztat medyczny właściwy? No bo jaka to pomoc? No tak pan minister mówi, kadry, to jednak chcielibyśmy mieć wykształconego, znającego nie tylko język, ale właśnie warsztat i przygotowanego do...
Znaczy, w tych ustawach są obostrzenia takie, że ten nowy, prawda, lekarz, który przyjeżdża do nas z zagranicy, musi być pod opieką doświadczonego z polskiego kolegi, który będzie nadzorował jego i on wydaje opinię, czy ten lekarz może samodzielnie wykonywać pracę. Ale ja znam wielu lekarzy, którzy już od wielu lat pracują, szczególnie za wschodniej granicy, są naprawdę dobrzy specjaliści, dobrze wykształceni, więc tutaj bym nie ukrywał, że warto, żeby po nich sięgnąć, że to cały świat, prawda, no nasi Polscy lekarze także wyjeżdżają do krajów Europy Zachodniej, prawda? Też chcemy, aby ten proces jednak był jak najmniejszy, że jednak Polacy powinni po tych 6 latach studiów jednak pracować w Polsce. Szczególnie, że w tej chwili wynagrodzenia, które są w Polskiej Służbie Zdrowia, myślę, już są zdecydowanie większe niż kilkanaście lat temu, więc tak jak ostatnio rozmawiałem z kolegami, którzy mieszkają w Zgorzelcu, czyli blisko granicy niemieckiej, kiedy z tamtych szpitali praktycznie wszyscy lekarze wyjeżdżali do Niemiec, żeby tam pracować. W tej chwili jest sytuacja odwrotna, pracują w Polsce, bo tutaj te finanse, czyli płace są praktycznie już w tej chwili porównywalne z płacą za zachodnią granicą.
Jak przebiega program szczepień?
No tak, żebyśmy mieli tych szczepionek tyle, ile zakładaliśmy, to pewnie byśmy byli w tej chwili w innej sytuacji. No w tej chwili wyszczepiliśmy już ponad 4 miliony Polaków.
A jak się to ma do planów?
No my możemy miesięcznie, ojcze, wyszczepić, jeżeli mówimy o tej logistyce, czyli o punktach szczepień, których mamy prawie 6 tysięcy, plus ponad 500 w szpitalach, czyli to jest bardzo duży zasób szczepień, to jest około 3,5 do 4 miliona miesięcznie moglibyśmy szczepić.
Także myślimy, to już 10 milionów za chwilę mogło być za nami.
Tak, no właśnie, tylko jest
czyli
problem,
połowę mamy.
Że te szczepionki, które zostały zakontrolowane przez Unię Europejską, niestety w takiej ilości, jak myśleliśmy, do Polski nie dotarły. No są w tej chwili zapewnienia firm farmaceutycznych, że ten drugi kwartał, czyli kwiecień, będzie tym dużym przełomem, kiedy tych szczepionek ma być w Polsce no bardzo, bardzo dużo. Także chcemy też już na to się przygotować.
A takie będą fakty, czy tak się tylko mówi?
Słuchajcie, ja jestem z natury zawsze optymistą i staram się wszystkim wierzyć, aczkolwiek życie czasem to bardzo boleśnie weryfikuje i to, co firmy obiecywały nam, że dostarczą, niestety się nie ziściło. Ale w tej chwili jest jakby rynek firm farmaceutycznych. Myślę, że to się niedługo odwróci. Będzie rynek konsumenta i tych różnych firm, które się pojawiają na rynku, będzie zdecydowanie więcej i one będą zabiegały o to, żebyśmy te szczepionki od nich wzięli. Więc myślę, że ten drugi kwartał będzie takim kwartałem, kiedy naprawdę te szczepienia ruszą na masową skalę. Naprawdę na masową skalę. Ja w to bardzo wierzę.
A sami o tym myślimy? Czy dalej jakby Unia Europejska i rozprowadzane są po poszczególnych krajach wspólnoty?
Znaczy my mamy zamówionych ponad 100 milionów dawek szczepionki, czyli praktycznie dla każdego Polaka po 2 dawki plus jeszcze, prawda, naddatek. Więc jeżeli byśmy to dostali bardzo szybko, to ja myślę, że do wakacji jesteśmy, takie mamy możliwości, żebyśmy szczepili wszystkich Polaków. No oczywiście tyle szczepionek do nas jednoczasowo nie dotrze, ale z tych informacji, które mamy w tej chwili od firm farmaceutycznych, naprawdę ta ilość będzie bardzo pokaźna. Czy to się sprawdzi, czy tak będzie naprawdę, no jak ta szczepionka będzie już fizycznie w kraju, wtedy powiem, że te obietnice się spełniły. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będziemy już dali taki dokładniejszy harmonogram dostaw tych nowych leków. Dzisiaj została zarejestrowana kolejna firma, która będzie dostarczała szczepionki, więc no mam nadzieję, że kwiecień będzie, jeżeli chodzi o akcję szczepień, tym przełomowym miesiącem, kiedy będziemy mogli wyszczepić bardzo dużą ilość Polaków.
Planowane jest, że ruszą sanatoria, jeżeli wchodzą obostrzenia. Na razie w czterech województwach, w czterech obszarach, to dalej jest to realne, że sanatoria, no oczywiście w jakimś rygorze takim sanitarnym, ale ruszą?
Ojcze, już ruszyły. Dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy ruszyły sanatoria. Pierwsze kuracjusze pojawili się już w sanatoriach. Z informacji z Narodowego Funduszu Zdrowia wiem, że do końca marca około 23 tysięcy kuracjuszy będzie w polskich sanatoriach. Przed wyjazdem do sanatoriów każdy taki pensjonariusz, który będzie ma skierowanie, musi sobie wykonać test przeciwko koronawirusowi. To jest test oczywiście ten genetyczny. To z tym wynikiem już udaje się do sanatorium i tamże także na miejscu przed zakwaterowaniem się, jeżeli lekarz, który go bada, podejmie taką decyzję, będzie możliwość wykonania także tak zwanego szybkiego testu przeciw koronawirusowi, żeby jeszcze ewentualnie rozwiać wszelkie wątpliwości. Czyli tutaj no, jesteśmy jakby zabezpieczeni, żeby no, tych pacjentów ewentualnych chorych tam się, no ci pacjenci nie byli pensjonariuszami sanatoriów. Także oczywiście, jeżeli ktoś jest zaszczepiony drugą dawką, tego testu nie musi wykonywać, wtedy trzeba wziąć z sobą potwierdzenie tego szczepienia. Oczywiście odbywa się cały turnus w warunkach bardzo dużego reżimu sanitarnego, jedzenie posiłków na stołówkach, czy też chodzenie na zabiegi, to będzie wszystko w każdym razie szczególnie bardzo szczegółowo określone, żeby nie było lub trzeba, aby ten kontakt między, prawda, pensjonariuszami był jak najmniejszy, więc myślę, że ten reżim sanitarny i te obostrzenia, które zostały wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Krajowego Konsultanta o spraw balneologii, myślę, że już obowiązują i będą przestrzegane. Zdecydowaliśmy się na uruchomienie sanatoriów także z tego powodu, że no jednak wiele osób wymaga tej pomocy, tej rehabilitacji, prawda, ten okres lockdownu, prawda, okres pandemii, no na pewno powodował to, że wiele chorób niestety mogło się pogłębiać, więc myślę, że bardzo ważne, abyśmy jednak mieli tą możliwość skorzystania z tej rehabilitacji dla polepszenia swojego stanu zdrowia.
Gdy mówimy o rehabilitacji, myślę na przykład o pacjentach tych po-covidowych. Jakie tutaj Państwo macie pomysły? No głuchołazy, tak? Ale czy to jest wystarczające?
Nie, oczywiście głuchołazy to jest bardzo taka perełka, która rozpoczęła rehabilitację właśnie osób po koronawirusie, bo się okazuje, że no samo przejście koronawirusa i wyzdrowienie nie jest już ostatecznym sukcesem. Wiele zmian, które są w naszym układzie oddechowym, niestety wymaga właśnie tej rehabilitacji. Dlatego NFZ przygotował specjalny, mówiąc brzydko, produkt dedykowany właśnie także do gabinetów rehabilitacji, ale także właśnie do sanatoriów, żeby taką możliwość pacjentom umożliwić, taką rehabilitację. Te ośrodki będą na to przygotowane, dostaną na to odpowiednie środki. Mówimy, że to na pewno będzie duże zapotrzebowanie na tego typu rehabilitację. Wiele osób, tak jak podkreślają niektórzy, z którym się stykałem, że no ten COVID to tak jakby przejechał po nich, prawda, walec drogowy albo pewien pociąg, czyli no czują się taki no bardzo, bardzo rozbici, czasem zupełnie bezsilny, bardzo szybko się męczą, więc myślę, że ta rehabilitacja jest dla nich bardzo potrzebna.
Panie ministrze, bardzo dziękuję. Zaproszę teraz naszych słuchaczy do rozmowy z panem. Można?
Tak, oczywiście, czekam.
Dziękuję. Służba zdrowia, aktualne wyzwania, a naszym gościem jest wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Telefony do studia, do Radia Maryja. 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56, dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 oraz numery dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Na imię Jakub, dzwonię z Wrocławia. Witam ojca redaktora prowadzącego i pana wiceministra zdrowia. No, szczerze mówiąc, bardzo miło się słucha i słuchało wypowiedzi pana ministra Niedzielskiego, jak zarówno pana wiceministra Krasko. I byłoby wszystko pięknie, gdyby tak to pięknie wyglądało. No, sytuacja według wielu lekarzy i wielu ludzi jest troszkę inna. I jeżeli chodzi już o same maseczki, to zarówno minister Szumowski, jak i minister Pinkas mieli odmienne zdanie co do skuteczności maseczek, o których pan minister twierdzi, że są skuteczne. Minister Szumowski mówi, że do niczego nie służą i niczemu nie pomagają, a minister Pinkas stwierdzał, że noszenie maseczek na zewnątrz to jest tylko po to, żeby ludzie pamiętali o tym, że jest coś takiego jak pandemia. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, twierdzi pan, panie ministrze, że robią państwo bardzo dużo dla naszego zdrowia i dużo tego zdrowia w ministerstwie zostawiają. Jeżeli by tak było, to zareagowaliby państwo na informacje doktora Bodnara i profesora Rejdaka już z marca, kwietnia i maja 2020 roku na to, że jest lek, który skutecznie obniża poziom objawów związanych z tą chorobą, z COVID-em. I zapewne gdyby państwu zależało na zdrowiu wszystkich obywateli, to natychmiast wtedy sprawdziliby państwo skuteczność tego leku. Daliby państwo 5 milionów panu profesorowi Rejdakowi, neurologowi, który wybitnemu neurologowi, który o takie badania wtedy prosił, odmówili państwo tego. I być może dzisiaj w ogóle nie musielibyśmy mówić o potrzebie szczepień, gdyż przecież ten lek mógłby spowodować, że osoby, które ciężko przechodzą chorobę, nie przechodziłyby ciężko i nie mielibyśmy w ogóle sytuacji kryzysowej. To jest jakby jeden aspekt. Kolejna sprawa to jest związana z akcją szczepień. Proszę państwa, według tego, co mówią producenci szczepień, jesteśmy na etapie badań. To, w czym my wszyscy uczestniczymy, to jest eksperyment. Eksperyment nowymi, związany z nowymi typami preparatów genetycznych, a nie szczepionek. Dlatego nie możemy mówić wszystkim, że to, co się dzieje, jest czymś bezpiecznym. Jeżeli sam producent na swoich stronach stwierdza, że trwają badania i one zostaną zakończone w 2023 roku. To są dwa aspekty, gdzie tych pytań jest naprawdę dziesiątki związanych z tym, co się dzieje wokół nas. Ja chciałbym, żeby było tak, jak mówi tutaj minister zdrowia, ale niestety w ubiegłym roku w wyniku działań Ministerstwa Zdrowia zmarło w Polsce nadliczbowo, czyli powyżej tej liczby, która normalnie umiera, kilkadziesiąt tysięcy ludzi. I to nie było w wyniku choroby COVID. To było tylko i wyłącznie w wyniku tego, że zostały wprowadzone blokady w systemie zdrowia i zostały wprowadzone lockdowny. To, co zostało wprowadzone i czym zostaliśmy uraczeni, czyli zamknięcie, izolacja, zakrycie ust i stres związany z straszeniem ludzi, to jest wszystko to, co powoduje dużo większą zapadalność ludzi na choroby. Stres jest tym czynnikiem, który tak naprawdę obniża odporność i my nie łapiemy nie tylko koronawirusy, ale inne choroby. Ja myślę, że pan jako doktor, jako lekarz, jako chirurg, no doskonale sobie zdaję z tego sprawę. Ja się dziwię, że więcej lekarzy, którzy występują w oficjalnych mediach, nie zadaje pytań, nie kwestionuje tych działań, które państwo wprowadzają. Z tego, co słyszę, to tacy lekarze, którzy te pytania zadają, są sekowani, są...
Jakieś nazwisko? Zna pan takie? Jakieś nazwiska?
No tak, na przykład doktor Martynowska. Tak, oczywiście, doktor Martynowska.
Doktor Bartoszka. Jeszcze jacyś lekarze?
Proszę?
Jeszcze jacyś lekarze?
Znaczy to jest nazwisko, które jest mi znane, tak.
Dziękuję. Panie Jakubie, dziękuję. Panie ministrze?
Ojcze Grzegorzu, panie Jakubie, no ja z wielkim smutkiem wysłuchałem tego, co pan przed chwilą powiedział, ponieważ moja rodzina także doświadczyła to, że bardzo bliska nam osoba, ojciec mojej żony, zmarł na koronawirus i to zmarł z tego powodu właśnie, że był zakażony koronawirusem i to nie jest żaden wymysł, żadne straszenie nikogo, tylko to jest autentyczny fakt. To jest tragedia naszej rodziny, ale myślę, że to, ta tragedia także dotyka wielu Polaków i no nie chciałbym, żeby pana rodzinie coś takiego dotarło i pan wtedy zrozumie, że koronawirus to nie jest wymysł rządzący, że to nie jest wymysł jakiś firm farmaceutycznych, tylko to jest realna rzeczywistość, która jest wśród nas i może dotknąć naprawdę boleśnie każdego z naszych bliskich. I to, że są w tej chwili szczepienia, to nie jest żaden eksperyment. Szczepionki są znane prawie od 100 lat. Żeby nie były tych szczepionek, myślę, że ludzkość byłaby zupełnie w innym w tej chwili momencie. Ja tylko przypomnę epidemię grypy hiszpańskiej, która ponad 50 milionów ludzi wtedy zmarło. Więc to naprawdę nie jest tak, że ktoś tutaj wykonuje w tej chwili na nas eksperymenty. Jeżeli mówimy o lekach przeciwwirusowych, rzeczywiście w tej chwili trwają także badania w Polsce nad tym lekiem, o którym na pewno pan miał w tej chwili na myśli. Te badania są przeprowadzane, ale myślę, że no Polska nie jest jedynym krajem, który także bada leki przeciwwirusowe i jeżeli ten lek był takim lekiem bardzo skutecznym, myślę, że już te duże koncerny farmaceutyczne także, które nie produkują szczepionek akurat, na pewno by taki lek już wyprodukowały i ten lek by był szeroko sprzedawany w całym świecie. No, takiego w tej chwili panaceum na to nie ma i tutaj naprawdę to trudno w tej chwili wyrokować, czy ten lek będzie skuteczny, czy też nie. Ja muszę mieć twarde dowody naukowe, że ten lek jest skuteczny i będzie działał na koronawirusa. A wracając do maseczek jeszcze, co pan na początku powiedział. No maseczka jest taką no, najprostszą i chyba najbardziej skuteczną metodą, aby jednak w tym powietrzu wdychanym z naszych ust tego wirusa nie było. Rzeczywiście na początku pandemii, to co mówił pan minister Szumowski, ale to były zalecenia, które dostawaliśmy ze Światowej Organizacji Zdrowia, która nie rekomendowała w tamtym momencie epidemii używanie maseczek. To się oczywiście potem zmieniło i jak to się zmieniło, także i myśmy zmienili swoje rekomendacje. No nikt nie ma panaceum na wiedzę. Tej epidemii myśmy się wszyscy uczyli z miesiąca na miesiąc i myślę, że ta dyskusja, czy maseczka powinna być, czy też nie, to trwa od początku pandemii w Polsce, czyli od wiosny. No ja jestem zwolennikiem tego, że ta maseczka naprawdę chroni nas. No, te maseczki, które są używane w szpitalach, czyli maseczki FP2 i FP3, to są maseczki już profesjonalne. One praktycznie w 100% potrafią zatrzymać wirusa. On się nie przedostaje na zewnątrz. Myślę, że ta maseczka chirurgiczna, ta, którą ja przez wiele lat w czasie zabiegów operacyjnych używałem, nie dlatego, żeby chronić siebie, ale właśnie chronić pacjenta, chronić pole operacyjne, żeby żadne drobne ustroje z mojego układu oddechowego w czasie zabiegu operacyjnego do tego sterylnego pola operacyjnego się nie dostały, bo wtedy niestety mogły pojawić się powikłania. Więc no, to jest technika znana od wielu, wielu lat. No, ja już pracowałem jako chirurg 30 lat i od zawsze używałem tej maseczki, no, nie tylko dla ozdoby, ale właśnie, żeby chronić pole operacyjne, chronić pacjenta, któremu udzielałem pomocy. Więc no, ten głos naprawdę z wielkim smutkiem przyjąłem, że to tak łatwo można takie wyroki, takie sądy wygłaszać, ale no, rzeczywistość jest troszkę inna. Rzeczywistość jest zupełnie inna. Ja zapraszam pana Jakuba na oddział intensywnej terapii, na oddział covidowy, gdzie leżą pacjenci pod respiratorem, gdzie leżą pacjenci pod tak zwanym wysokoprzybyłowym tlenem. To naprawdę są ciężkie stany i nikomu nie życzę, abyśmy się w takiej sytuacji znaleźli.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Ja dzwonię z Krakowa, moje imię Janina. Mam pytanie do Pana Ministra. Wspominał Pan Minister, żeby pacjenci nie zapominali o tym, żeby zgłaszać się do lekarza, jak czują jakieś objawy. Otóż chciałam powiedzieć, że w Krakowie wiele przychodni lekarze pierwszego kontaktu dalej mają tylko teleporady. I naprawdę aż się prosi, żeby zrobić jakąś kontrolę, ponieważ pacjenci przychodzą do poradni, zostają pozalepiane szyby, rejestratorka, której widać tylko czubek nosa i cały czas informuje, tylko teleporada, więc bardzo proszę. Nawet mamy placówkę szkoleniową przy ulicy Bocheńskiej, która kształci lekarzy rodzinnych i też... Był okres, nie wiem jak w tej chwili aktualnie, w ostatnim tygodniu, ale też był okres, kiedy tylko były porady tele. Także panie ministrze, bardzo proszę jednak się tym zająć, ponieważ dostępność do lekarzy rodzinnych jest utrudniona. Sam pan minister Niedzielski powiedział, że teleporada to nie jest porada lekarska. Dziękuję ślicznie, kłaniam się, szczęść Boże.
Dziękuję pani Janino, panie ministrze.
Ja dziękuję za ten głos, pani Janina. Rzeczywiście teleporada w okresie pandemii, szczególnie w tym pierwszym etapie, kiedy no, nie było szczepionek, byliśmy wszyscy no, zaskoczeni tą epidemią. Nie bardzo wiedzieliśmy, jak się zachować. Ta teleporada naprawdę była dobrym rozwiązaniem, bo ograniczała nasz kontakt, prawda, z poradnią lekarza, szczególnie rodzinnego. Nie musieliśmy czekać w poczekalni, prawda, wtedy ten kontakt między pacjentami oczekującym na wizytę u lekarza byłby blisko, bardzo bliski. Znaczy w tych miejscach najczęściej w poprzednich epidemiach dochodziło do zakażeń, dlatego no, wprowadziliśmy tę teleporadę jako część elementu, prawda? To nie jest panaceum na badanie i na leczenie pacjenta. No niestety z ubolewaniem stwierdziliśmy, że to zaczęło się jakby wypierać to typowe badanie fizykalne, czyli rozmowę z pacjentem, badanie go, czy to badanie przez osłuchiwanie, czy też badanie ręczne pacjenta. W tej chwili no, chcemy, aby jednak i wydaliśmy niedawno takie rozporządzenie, które ogranicza to teleporady, ponieważ no, to, co zgłaszali nam lekarze, szczególnie pediatrzy, że jednak dziecko do 6 roku życia no, powinno być badane, szczególnie w tym pierwszym momencie, kiedy jest jakiś objaw chorobowy, powinno być badane osobiście przez lekarza rodzinnego i wprowadziliśmy takie zalecenie. Oczywiście, gdy po tym badaniu pierwszym będą zaordynowane leki, no i mama zadzwoni do tego lekarza, prawda, i skonsultuje, czy jest poprawa, czy też nie, wtedy już nie musi, prawda, się osobiście zgłaszać. To można wykonać teleporadą, ale no pierwsze to badanie dziecka do 6 roku życia no powinno się odbywać w sposób osobisty. Także jeżeli mamy chorobę przewlekłą, która nagle się pogorszyła lub doszło do innych objawów, także wtedy nie korzystamy z teleporady, ale jesteśmy i lekarz rodzinny zobowiązani do tego, aby przyjąć nas w swoim gabinecie. Także jeżeli mamy podejrzenie choroby nowotworowej, czyli coś nas niepokoi, co mogłoby być jakimś symptomem choroby nowotworowej, także wtedy nie wchodzi w grę teleporada, ale osobista wizyta u lekarza rodzinny. Ale także jest kolejne zalecenie, że jeżeli nie chcemy, aby ta porada była udzielona, chcemy być osobiście u swojego lekarza rodzinnego z innych przyczyn i nie wyrażamy zgody, my czy zwłaszcza nas opiekun prawny nie wyraża zgody na realizację tej pomocy w formie teleporady, wtedy mamy prawo do takiego lekarza rodzinnego się zgłosić. Szczególnie, że w tej chwili no, praktycznie cała służba zdrowia, lekarze rodziny na pewno też są już w tej chwili zaszczepieni, czyli to niebezpieczeństwo zakażenia się koronawirusem dla nich jest praktycznie minimalne, więc apeluję do wszystkich Państwa, żebyśmy jednak udawali się do lekarzy rodzinnych. Jeżeli takie sygnały, jak pani Ina mówi, że oni w dalszym ciągu są zamknięci. Proszę telefonować do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia. Tam na pewno za chwilę będzie kontrola. Sprawdzimy to. Jeżeli rzeczywiście to się potwierdzi, taka poradnia zostanie ukarana finansowo, bo myślę, że to jest największa kara. Ale także to, co stwierdziliśmy w tym okresie, kiedy teleporada bardzo dominowała w kontakcie między pacjentem a lekarzem, że jednak wiele chorób zostało przeoczonych. Jednak teleporada czasem niestety nie potrafi w pełni zdiagnozować naszej dolegliwości. Nie zastąpi nigdy, jestem lekarzem i zawsze uważam, że badania takiego bezpośredniego pacjenta niż, prawda, no tu możemy zebrać wywiad, możemy domniemywać, prawda, że pewne objawy są, że to może być akurat taka choroba, ale bezpośredni kontakt z pacjentem, nawet spojrzenie na pacjenta wiele nam jako lekarzom już mówi, a także teleporada może być wykorzystana i wykorzystywana, w sensie, jeżeli jesteśmy przewlekle chorzy, prawda, skończyły nam się leki, wtedy możemy się skontaktować właśnie telefonicznie z swoim lekarzem rodzinnym, żeby te leki przedłużyć bez już osobistego stawiania się do lekarza, ale także jeżeli chcemy skierowanie jakieś, czy skierowanie na przykład na badania laboratoryjne, też za pomocą tej porady możemy to uzyskać. I myślę, że w tym kierunku trzeba pójść, że to jest jakby narzędzie pomocnicze, a nie jedyny środek i metoda do kontaktu między lekarzem a pacjentem.
Dziękuję. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże, mówi Teresa. Halo?
Prosimy, pani Teresa.
Halo, mówi Teresa z Warszawy. Panie ministrze, ja dzwonię w imieniu przyjaciółki. Proszę o pomoc. Ja jestem zaszczepiona i mąż też. Ona jest po przeszczepie oddała ze swojego organu synowi niepełnosprawnemu nerkę. I teraz jest problem. Objeździła wczoraj Warszawę. Była w Warszawie w szpitalu na Wolskiej zakaźnym, była w szpitalu na Barskiej. Nigdzie jej nie chcą przyjąć na szczepionkę. Wczoraj z płaczem do mnie zadzwoniła. Mówi, Teresa, została mi tylko modlitwa twoja, żebyś mi wymodliła, gdzie ja mogę się udać, żeby mnie zaszczepili. Panie doktorze, panie ministrze, to jest lekarz 77-letni, pracowała 39 lat w przychodni we Włochach. I no proszę podpowiedzieć, no gdzie ona się ma ruszyć? Ona już wczoraj to płakała do mnie, mówi, ja nie mam siły, gdzie ja mogę iść, żeby się zapisała, czy żeby pomogli ją zaszczepić? Bo się po prostu boi, żeby nie zainfekowała siebie i ma syna niepełnosprawnego 40-letniego.
Panie ministrze?
Tak, rzeczywiście ta grupa już w tej chwili jest w naszym kalendarzu szczepień. No jak pani i Teresa powiedziała, to jest pani, która ma 77 lat, czyli już powinna tą szczepionkę według mnie otrzymać. Metody zapisania są różne, więc tutaj no dziwi mnie się, że do tej pory pani nie została wpisana w rejestr, ponieważ no te metody do rejestracji, czy też u swojego lekarza rodzinnego, bo to najczęściej tą metodę wybierają seniorzy. Czyli właśnie przez tą infolinię, gdzie możemy zadzwonić 989, tam dostaniemy termin i to najbliższe miejsce, najbliższy punkt szczepień do zaszczepienia. No jeżeli ktoś się sprawnie posługuje internetem, także możemy wypełniać ten formularz. Więc tutaj są metody naprawdę dość duże, żebyśmy się zapisali. No znam wielu seniorów, którzy już są, prawda, po tym szczepieniu, więc tutaj ja bym, jeżeli ta pani sobie z tym nie radzi, no prosiłbym kogoś z rodziny, kogoś młodszego, żeby jej pomóc. Po prostu no te terminy, które były, liczymy na to, że grupa 70 plus dalej będzie rejestrowana i to się będzie odbywało w marcu, ponieważ no tej szczepionki, którą przeznaczyliśmy dla tej grupy, czyli szczepionki Pfizer i Moderny, te dostawy były bardzo ograniczone. Mamy zapewnienia, że będą podwojone już w kwietniu, więc myślę, że w najbliższym czasie także ta pani znajdzie swój termin i miejsce i ta szczepionka dla tej pani się znajdzie.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ewa Sokołowska z Konstantynowa Łódzkiego.
Prosimy.
Ja mam takie sprawy. Pierwsze, to mam taką uwagę. Po prostu spotkałam się z wieloma ludźmi i w tym gronie również ja się znajduję, któremu nie podoba się, że panowie ministrowie używacie słowa wyszczepić. To tak samo jak wystrzelać stado. Po prostu no to jest trochę tak jakby uwłaczające ludziom takie określenie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Mówi pan, że maseczki są skuteczne. Dlaczego nie ma spadku zachorowalności? Ludzie, z tego co ja widzę, co najmniej w 98% na ulicach noszą maski. A zamiast spadać zachorowalność, to wzrasta. Dlaczego zmieniono definicję pandemii? Wcześniej pandemią nazywano zaraźliwą chorobę z wysoką liczbą zgonów. A tu nagle do jej stwierdzenia wystarczy już tylko fakt, że wirus rozprzestrzenia się po całym świecie. Przy obecnej mobilności to jest oczywiste. I po prostu, a co do szczepionek, to już w ogóle to są bardzo duże zastrzeżenia. Na przykład wyczytałam, że szczepionka z firmy Astra zawiera takie elementy z płodów ludzkich, z aborcji. To są wiele wątpliwości jest w tej kwestii. I poza tym, jak może być, skoro wirus mutuje, to co, za pół roku, za rok będziemy się znowu szczepić innymi szczepionkami? Przecież ta szczepionka Astra to daje skuteczność w 75%, a pozostałe szczepionki w 95%. I ten pan, który pierwszy dzwonił, miał rację, że my jesteśmy królikami doświadczalnymi. A co do maseczek, jak były dopuszczalne szale czy jakieś apaszki, to ja nosiłam, bo sobie fantazyjnie wywinęłam i jednocześnie, żeby spełniały rolę. A teraz ja po prostu nie założę sobie kagańca na twarz, bo to uwłacza mojej godności i mojej wolności jako człowiekowi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani Ewo. Panie ministrze?
No pani Ewo, bardzo mocne słowa. No, to nie jest maseczka na twarzy pani, że to uwłacza pani godności, tylko to jest osłona nie dla pani właściwie, tylko dla osoby, z którą panią się będzie spotykała. Jeżeli pani tą drugą osobę szanuje, czyli tą drugą osobę pani chce uchronić przed zakażeniem, to właśnie używanie przez panią takiej maseczki może to sprawić, więc to nie jest dbanie o siebie, tylko o swojego bliźniego, z którym się spotykamy, więc no jesteśmy w Radiu Katolickim, więc powinniśmy chyba o tym też w tej formie rozmawiać, więc nie dbajmy tylko o siebie, nie myślmy o sobie, ale także myślmy o drugim człowieku. A może to jest słowo wyszczepiać, no rzeczywiście jest niefortunne, to jest tak troszkę używane w żargonie lekarzy zakaźników, więc no ja będę się starał, żeby się tego słowa już nie używać, jeżeli to państwa razi. No to chodzi oczywiście o szczepienie osób. No na pewno wracamy do tych szczepionek ciągle. Czy szczepionki przeciwko koronawirusowi będzie trzeba podawać co roku? Być może tak. No, wiemy przecież, że tak jak wirus grypy, koronawirus także mutuje. Co roku szczepimy się przeciwko grypie inną szczepionką i tutaj chyba nikt nie mówi o jakichś eksperymentach medycznych. Ten wirus mutuje, dlatego ta szczepionka musi być co roku zmieniana. Niestety ja ubolewam, że w Polsce przeciwko grypie szczepi się niewiele powyżej 4% społeczeństwa. Wiele osób ciężko przechodzi grypę. Wiele osób także co roku na tą grypę umiera. Może o tym za mało mówimy, ale takie są fakty. Także grypa daje wiele powikłań, szczególnie powikłań kardiologicznych. koronawirus daje powikłania, jeżeli mówimy o układzie oddechowym, ale także nie tylko, bo już w tej chwili są doniesienia, że także zadany układ nerwowy także może być po przejściu koronawirusa zmieniony. Więc tutaj i pojawiło się także, że no ta szczepionka nie jest skuteczna. Ja przypomnę, że szczepionka przeciwko grypie to jest skuteczność od 55 do 60%. I to nie jest ten najważniejszy ten czynnik, że ta szczepionka ma taką skuteczność. Bo możemy rzeczywiście przy takiej skuteczności zachorować na grypę, na koronawirusa, ale to gwarantuje nam, że ten przebieg zachorowania będzie zdecydowanie łagodniejszy niż w przypadku, gdy nie jesteśmy zaszczepieni. Więc no naprawdę ja jestem od wielu lat zwolennikiem szczepień. Jest w Polsce dość silny ruch antyszczepionkowy. Ja szanuję osoby, tych poglądy i te osoby. To jest ich wybór. Ale no to, co widzimy na przykład w tej chwili, jeżeli mówimy o dzieciach, na przykład o tym, że matki nie chcą szczepić dzieci na odrę, no niestety odra zaczyna siać duże spustoszenie wśród dzieci i no to jest bardzo zły objaw, że idziemy w tą stronę. No jesteśmy w XXI wieku, wydaje się, że świat złapaliśmy za nogi. No natura pokazuje nam, że tak nie jest, że nasze osiągnięcia nauki i techniki są niczym, jeżeli właśnie pojawia się taki drobnoustrój jak wirus, który potrafi zmienić cały świat, zmienić nasze życie. I mam nadzieję, że jakoś sobie także z tym poradzimy.
Dziękuję. Radio Maria, rozmownie dokończone. Bardzo proszę.
Dobry wieczór. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja, Mariusz z Londynu dzwoni.
Proszę bardzo.
Ja przysłuchuję się opinią, które którzy dzwonią do was. No niestety podzielam opinię tej pani, mojej przedmówczyni i pana bodajże Jakuba, który dzwonił chwilę wcześniej. Ja zauważam taką dziwną rzecz. Mieszkam w Londynie od wielu lat. Całą pandemię jestem tutaj na miejscu. Tam byłem raz w Polsce i tutaj w Anglii nie jest obowiązkowe noszenie maseczki na zewnątrz, jak się wychodzi na ulicę, jak się chodzi po ulicy, jak się biega, chodzi po parku i gdziekolwiek. Owszem, trzeba ją założyć, idąc do sklepu, wchodząc do jakichś obiektów o większym skupisku ludzi. I chociaż jest w Anglii taka jedna rzecz, która daje poniekąd taką trochę osobistą wolność, ponieważ jeżeli czujemy się, że ta maska wywołuje w nas jakąś wewnętrzną, może nie agresję, ale nasze zachowanie podlega jakiemuś lękowi lub mamy oczywiście jakieś predyspozycje do tego, że chorobowe, że możemy jej nie nosić, to wystarczy mieć taki na szyi założony taką wywieszkę z napisem, że jestem wykluczony od noszenia maski. Wiele ludzi to robi, ale wiele ludzi oczywiście nosi tą maskę. I teraz obserwuję właśnie od wielu, wielu miesięcy, jak się kształtują zachorowania, i to nie tylko w Polsce, ale w różnych krajach na świecie, zachorowania czy ilości zakażeń, bo to też jest sprawa, która jest zawsze używana troszeczkę niewłaściwie, bo się mówi zakażenia i zarażeni, zarażonych, a to wszystko wynika z tego, że te testy PCR, które są robione, one sam twórca ich mówił, że one nie są w 100% dokładne i one często wykazują, że ktoś ma wynik dodatni, a w rzeczywistości on ma jakąś infekcję grypopodobną i to wykazuje, może on jest i się w tym momencie kwalifikuje jako na tego COVID-a, na COVID-19. I wracając, jak obserwuję w krajach, nawet teraz w tym momencie, w tej chwili w Anglii, w Wielkiej Brytanii, Dzisiaj było około 4000 pozytywnych testów, czyli powiedzmy tych zakażeń. A w Polsce mamy dzisiaj prawie 20 000 i tak, zmienia się, tak jak pani mówiła poprzednio, można by jakąś apaszkę założyć, czy tą przyłbicę, z której teraz tam się wszyscy śmieją. I to powiększyło kolejny wynik negatywny dla Polski. Także tutaj coś tutaj nie gra, jeżeli chodzi o te wyniki, bo ta maska, przecież pan minister, pan doktor dobrze wie, że ona naprawdę nie chroni nas przed tym koronawirusem w 100%. Nawet ta najlepsza, to jest tak mikroskopijna cząsteczka tego wirusa, że owszem, chroni nas przed jakimś wypluwaniem czegoś takiego, jak już mamy infekcję, jak już mamy kaszel, żeby na kogoś innego to z bliskiej odległości nie przerzucić, ale nie zamknie nam drogi właśnie odnośnie zarażenia koronawirusem. Także na pewno maski, na pewno, no to jest tylko moje spostrzeżenia, nie chronią nas, a wręcz doprowadzają do tego, że ludzie całymi dniami wdychają swój dwutlenek węgla, który powinien być wydzielany. Mówię, jeżeli chodzi o sklep, to się jeszcze zgodzę, ale na zewnątrz przecież to powinniśmy oddychać świeżym powietrzem, przez co łapiemy odporność. Bakterie, które krążą wszędzie po całym dookoła nas, są nam potrzebne, bo my musimy się uodparniać. Na przykład dlaczego się nie mówi nigdzie, że witamina D czy MK7, czy na przykład cynk, czy są takie rzeczy, które ja na przykład od początku pandemii biorę to i odpukać, dzięki Bogu, dzięki wszystkiemu nie zachorowałem, ale w mojej rodzinie i mój syn zachorował i nawet moja żona zachorowała. I tutaj jakbym chciał powrócić troszeczkę do amantadyny, bo zrobiliśmy rzecz, która może nie jest na wpół legalna, ale sprowadziliśmy tą amantadynę z Polski, bo jak obejrzałem program z panem Bodnarem, jak skutecznie ona działa, jak ludzie mu dziękują, jak są mu wdzięczni, że pół Polski przyjeżdżają, żeby dostać u niego tą terapię z tej amantadyny, to poprosiłem siostrę, która przysłała mi kurierem te tabletki. Mieliśmy je w razie czego. No i przydały się, bo już trzem osobom, tak, mój syn, owszem, on jest młody, to bardzo to lekko przeszedł, ale dostał kaszel, wziął kilka dni i mu to odcięło. Moja żona, już ponad 50 lat i ona już troszeczkę ciężej to przechodziła. Coś działa tą tabletkę. Wszystko według zalecenia pana.
Panie Marysiu, ja tak, jeżeli mogę, bo już chwilę też podejmował pan kwestie różnych, żebyśmy też i z innymi słuchaczami mogli rozmawiać, a żebyśmy też i w temacie spróbowali odpowiedzieć na poruszone kwestie. Panie ministrze.
Dziękuję panie Mariuszu za te pytania, bo rzeczywiście one są dość ważne. No jeżeli porównujemy Wielką Brytanię i Polskę do ilości dziennych zakażeń, no to też może porównamy, ile jest zaszczepionych w Wielkiej Brytanii osób szczepionką przeciwko COVID-19, ile w Polsce. Z tego co wiem, w Wielkiej Brytanii zaszczepionych ponad 15 milionów osób. 15 milionów, czyli widzimy, jest to wielokrotnie więcej niż w Polsce, więc dlatego tych zakażeń jest zdecydowanie mniej niż w naszym kraju. Także no, ciągle powraca ten temat noszenia maseczek i tych nakazów, które są wprowadzane. No ja zawsze to może porównuję także do przepisów ruchu drogowego. No jeżeli byśmy się nie stosowali do tych przepisów, no możemy jechać 150 km na godzinę, rozbijemy się, zginiemy, to jest jakby no, nasza sprawa, ale najczęściej w tym wypadku drogowym narażamy innych użytkowników drogi na wypadek, na odniesienie ran, czy także na śmierć, więc no po to są przepisy drogowe, abyśmy je przestrzegali. I to, co już podkreślam, już wielokrotnie dzisiaj mówiłem,
to nie maseczka jest dla nas, tylko ta maseczka jest dla osób, z którymi się stykamy. To ona nas nie chroni, tylko chroni te osoby, które będą w bliskim kontakcie z nami, bo my możemy być zakażeni, możemy przechodzić to bezobjawowo. Nie mamy żadnych objawów, a ten wirus w nas jest i w kontakcie z inną osobą, czy to w sklepie, czy to w tramwaju, w autobusie, w pociągu, możemy tą osobę zakazić i nawet nie wiemy o tym. Najczęściej tak to się odbywa. Jeżeli też mówił Pan o skuteczności testów, no rzeczywiście nie ma takiego narzędzia w medycynie, zresztą w medycynie nigdy nie ma, że 2 razy 2 jest 4, żeby to było w 100% skuteczne, prawda? Te testy PCR, czyli te testy genetyczne, one są bardzo czułe, one naprawdę wykrywają czasem już osób, które przechorowały koronawirusa, już są ozdrowieńcami, już nie zakażają innych osób, a jednak w testach PCR jeszcze ten wirus w tym organizmie jest wykrywany i to, że te testy są, to naprawdę myślę, że jest dobry element do kierowania tą pandemią, do opanowywania tych źródeł i ognisk zakażeń, co było bardzo widoczne, szczególnie na wiosnę, kiedy mieliśmy bardzo dużo ogniska zakażeń, szczególnie na Śląsku, właśnie w kopalniach, kiedy to właśnie najczęściej ten zjazd windą w bliskim kontakcie, kiedy górnik przy górniku, prawda, kowa przy głowie, ten bliski kontakt był naprawdę bardzo, bardzo dużo było osób, które zakażały się właśnie w tym mechanizmie w kopalniach. Na pewno witamina D3, szczególnie w naszej szerokości geograficznej w okresie zimowej powinna być podawana, ponieważ no, wiemy, że tego nasłonecznienia w porze dziennej nie ma tyle, co w okresie wiosennym czy letnim, więc na pewno szczególnie u osób starszych powinniśmy to uzupełniać. Są pewne badania, które są w tej chwili także się odbywają, czy jest jakiś wpływ witaminy D3 na to, że się nie zakazimy koronawirusem. Pewnie to się niedługo te badania pokażą. Mam nadzieję, że jest to kolejny element do tego, że ta witamina D3 na pewno pomaga nam być bardziej odpornym, ale czy ona zwalcza koronawirusa, tego już dokładnie nie wiem.
W Radio Maryja trwają rozmowy niedokończone. Dziś aktualne wyzwania, które stoją przed służbą zdrowia. Naszym gościem jest wiceminister zdrowia, pan Waldemar Kraska. Przypomnę telefony do radia, do studia w Toruniu. Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 oraz numery dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 drugi 48 56 655 23 66. Za kwadrans będzie 23. Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże. Ja dzwonię z Warszawy, moje imię Wanda. Pan minister mówił, że na początku baliśmy się dotykać wszystkiego w autobusach i że tak byliśmy ostrożni. Ale teraz od 1 lutego w Warszawie wprowadzono, że rozklejono wszystkie ograniczniki, te, które były na przyciskach. I po prostu jak się chce wsiąść do autobusu, trzeba przycisnąć przycisk. Jak się wysiada z autobusu, nawet na normalnym przystanku, nie na żądanie, trzeba przycisnąć przycisk. Ja już dzwoniłam na 19115 i mówiłam, że... Halo?
Tak, tak, cały czas panią słyszymy.
Że po prostu jak było 4000 czy 5000, to były zaklejone przyciski. A teraz są porozklejane. Ja chodzę o dwóch kulach. Jest mi bardzo ciężko wstać, podejść, przycisnąć przycisk, bo autobus nie jest stabilny, tylko się po prostu szarpie. To dojeżdżając do przystanku, można się przewrócić, a ja muszę przycisnąć przycisk. Prosiłam, żeby to jakoś zrobiono, żeby pozaklejać te przyciski tak, jak było, dopóki nie będzie małego zakażenia. I jakoś na razie nic się nie dzieje. Może to jest przyziemne, ale skoro tak zakażenie się roznosi, no to może i przez te przyciski też, bo nie każdy nosi rękawiczki.
Dziękuję. Panie ministrze?
Dziękuję pani Wando za ten głos, bo rzeczywiście no, życie składa się na części z drobiazgów, ale te drobiazgi budują całe nasze otoczenie, całą naszą rzeczywistość. I tak jak pani stwierdziła, no w okresie początkowym wydaje mi nawet żeby przejść przez przejście dla pieszych, to było zaklejone, z tego nie mogliśmy skorzystać, żeby zmienić światło na zielone, także i w komunikacji miejskiej. No na pewno pomagało to i wiele osób dotyka tych miejsc, których no te przyciski są, czy te są poręcze w autobusach miejskich, czy też w pociągach, więc no ja zawsze polecam, abyśmy mieli przy sobie mały dozownik z płynem dezynfekującym, żeby jednak po takim dotknięciu, jeżeli nie mamy rękawiczek, to wtedy powinniśmy te nasze ręce zdezynfekować. Jest to bardzo prosta metoda, bo jak wyliczyli naukowcy, w ciągu minuty kilkakrotnie dotykamy twarzy, nawet o tym nie wiemy, nieświadomie możemy dotknąć do spojówek oczu, do nosa, do ust. Wtedy bardzo łatwo przenosi się ten wirus, więc no tutaj musimy o tej dezynfekcji na co dzień pamiętać. Na pewno kiedy wracamy już z takiego wyjścia w przestrzeń publiczną, pierwszą rzeczą to oczywiście myjemy ręce ciepłą wodą z mydłem, potem także odkażamy. No musimy ten nawyk sobie jakby już w tej chwili utrwalić nawet po okresie pandemii, bo tak jak pokazują i w tej chwili mówią lekarze zakaźnicy, praktycznie w Polsce zniknęły choroby tak zwanych brudnych rąk, czyli ta pandemia także wpłynęła na to, że zaczęliśmy przestrzegać bardziej nawyków higienicznych, a jak wiemy, no z rąk to się niestety wszystko przenosi, więc no tutaj musimy, jeżeli te przyciski są już w tej chwili odklejone, one są aktywne, miejmy przy sobie właśnie środek dezynfekujący, używajmy go, a na pewno to ochroni nas przed zakażeniem koronawirusem.
Radio Maria, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze
i teraz i zawsze.
Dzwonię z Poznania. Moje imię Janina. I mam takie pytanie do pana ministra. Może pan minister mi jakoś tam doradzi, poradzi. W każdym razie odpowie. Mam syna niepełnosprawnego. Niepełnosprawnego, dokładnie z zespołem Downa. Już jest taką osobą, jest osobą dorosłą, 30 lat i odporność słaba. Bardzo częste powtarzające się zapalenia dróg oddechowych. Wszystkie właśnie z bardzo ciężkim przebiegiem. No i no wiadomo, nie? Pragnieniem moim byłoby go jak najszybciej zaszczepić. A ponieważ nie mieści się w tym kalendarzu, w tych widełkach, powiedzmy, jeśli chodzi o wiek, no jasne, że nie mam możliwości. Czy mam jakiekolwiek szanse na to, żeby go wcześniej zaszczepić? Może pan minister będzie łaskaw mi doradzić, poradzić i właśnie, czy mam szansę na to, żeby go wcześniej zaszczepić? No bo wiadomo, że zatroskana jestem o to, żeby nie złapał choroby. No bo mam świadomość, że jeśli to będzie na pewno dla niego bardzo ciężki przebieg. To tyle. Bardzo serdecznie. A co jeszcze dodam? Tak? Dodam jeszcze, że powiedzmy jakiekolwiek próby dotarcia i zarejestrowania, zapisania, a czy ewentualnie skierowania od lekarza rodzinnego, absolutnie nie, dlatego że odpowiedź jest jedna. Nie mam podstawy prawnej, prawda? Nie mam podstawy prawnej. No i to tyle. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Już teraz bardzo serdecznie dziękuję za odpowiedź i czekam za odpowiedzią. Dziękuję
tak
bardzo.
Tak, zapłać pani z Panem Bogiem, panie ministrze.
Pani Janino, dziękuję za to pytanie, bo rzeczywiście jest wiele grup w tej chwili, które powinny być już szczepione, no ale musieliśmy wybierać, prawda, bo tych szczepionek nie mamy tyle, aby zabezpieczyć, podać tą szczepionkę wszystkim, którzy powinni te szczepienia otrzymać. Więc ja ciągle powtarzam, że ten drugi kwartał, czyli od kwietnia, gdy szczepionek będzie więcej, na pewno ten kalendarz będzie się zmieniał. My go zresztą ciągle aktualizujemy, ciągle dokładamy wiele grup, które powinny być szczepione jak najszybciej. Więc myślę, że jeżeli te szczepionki będzie odpowiednia ilość, pani syn na pewno w tej grupie się znajdzie. Bo rzeczywiście te osoby, które są niepełnosprawne, powinny być wcześniej zaszczepione niż osoby młode i zdrowe, więc myślę, że Rada Medyczna przy premierze, która taki kalendarz akceptuje, która rekomenduje szczepienie pewnych grup osób w Polsce, taką rekomendację wyda. Ale jeszcze mi się przypomniało, ojcze, jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o maseczki, bo to, że mamy, że chodzimy w maseczkach, no myślę, że i to jest w tej chwili już potwierdzone. W tej chwili, w tym roku mamy czterokrotnie mniej grypy niż to było w poprzednim sezonie. No to jest związane właśnie z tym, że jesteśmy w maseczkach, że też wirus grypy przenosi się drogą kropelkową, a że ta maseczka jest na naszych ustach, no nie zakażamy osób, z którymi się stykamy. Więc to jest jakby bardzo wymierne. Jest czterokrotnie mniej grypy, przypadków zakażenia grypą i infekcji grypowych niż w poprzednim sezonie.
Radio Maryja, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja po prostu mam na imię Teresa, dzwonię z Mazowieckiego.
Tak.
I mam pytanie do pana ministra.
Prosimy.
Kiedy będą przyjmować lekarze rodzinni? Ponieważ lekarze prywatnie, specjaliści prywatnie, to wszyscy przyjmują za pieniążki. A tutaj mamy już prawie od poprzedniego roku, a już mamy teraz prawie rok czasu, jak nieczynne są te punkty rodzinne. Ja chciałam pana ministra zapytać, bo jak pójdzie się do lekarza prywatnie, do specjalisty, to człowiek tak samo jest w maseczce i po prostu człowieka i zbada, i leki wypisze, i skieruje na różne badania jeszcze, ale wszystko prywatnie. Proszę uprzejmie mi powiedzieć, jak to jeszcze będzie długo trwało z tymi lekarzami rodzinnymi. Oni się bardzo izolują. Jeżeli chodzi na przykład, człowiek jest bardzo schorowany, no to ja nie rozumiem. Telefoniczna porada to jest zerowa. No, szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Dziękuję, szczęść Boże. Panie ministrze?
Panie Teresu, myśmy już o tym mówili na antenie. Rzeczywiście teleporada jest tylko częścią pomocy, czy też częścią kontaktu lekarza z pacjentem. Ona nie jest i nie powinna być nigdy. Takim zamysłem nie była stworzona, żeby zastępowała kontakt osobisty pacjenta z lekarzem. Jeżeli jest taki przypadek, że ten gabinet lekarza rodzinnego jest zamknięty, a pani nie może się do niego dostać, no proszę po prostu powiadomić Narodowy Fundusz Zdrowia. My naprawdę takie kontrole wykonujemy bardzo szybko i taka poradnia zostanie ukarana. Lekarze są zaszczepieni. Personel, który pracuje w poradniach, także są zaszczepieni. Więc ja nie widzę w tej chwili żadnych podstaw, aby lekarze obawiali się przyjmowania pacjentów. No po to kończymy studia medyczne, aby nieść pomoc człowiekowi, prawda? Więc to dla mnie jako dla lekarza jest niezrozumiałe, że zamykamy się przed pacjentem, czyli przed tą osobą, dla której kończyliśmy studia. Ja zawsze powtarzam, że studia medyczne to podobnie jak seminarium, czyli też to musi być pewne powołanie, trwają 6 lat, więc myślę, że każdy lekarz oprócz tego, że to jest dla niego zawód, no ma w sercu także ten pierwiastek pomagania drugiemu człowiekowi i na pewno nie jest to jedyna metoda, że przez telefon możemy udzielać rad, ale właśnie w tym kontakcie osobistym, bo ten uśmiech, te dobre słowo czasem jest zdecydowanie więcej znaczy niż wypisana niekiedy recepta, więc namawiam wszystkich Państwa, jeżeli macie problemy z dostaniem się do swojego lekarza rodzinnego, proszę o telefon do miejscowego NFZ-u. Na pewno tą sytuację natychmiast wyjaśnimy i to nie będzie już w tej chwili takim schematem, który się odbywał na wiosnę, ale to już powinno jakby pójść w zapomnienie.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Bartłomiej z Poznania. Mam kilka pytań do pana wiceministra, do ministra zdrowia. Po pierwsze, czy ktokolwiek z Ministerstwa Zdrowia składał oświadczenie o braku konfliktu interesów przed rozpoczęciem pracy w resorcie zdrowia? Drugie moje pytanie. W zeszłym roku zmarły bez chorób współistniejących na COVID-19 5102 osoby. To jest odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia, czyli około 0,02% Polaków. Gdzie jest ta pandemia, panie ministrze? Trzecie pytanie, jeśli chodzi o szczepionkę AstraZeneca. Mieliśmy protest biskupów Australii, wskazujący, że jest to szczepionka nieetyczna. Podobnie dotyczy to także szczepionki MMR, innych szczepionek, które są proponowane na COVID, były też testowane na liniach komórkowych. I czwarte takie, może podsumowujące, dlaczego ufamy WHO, którym obecnie zarządza etiopski komunista powiązany z Chinami, i które to WHO dopuściło testy PCR na podstawie jednej publikacji Lanceta, publikowanej przez doktora Drostena. Zresztą publikacji, która została określona jako zafałszowana. I może na tym bym skończył. Najbardziej mnie interesuje ten problem konfliktu interesów, o którym już też redaktor Pawlicki, redaktor Pospieszalski wspominali. Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Dziękujemy. Panie ministrze?
Ja mogę pana Bartłomieja zapewnić, że nie mam żadnych interesów z żadnymi firmami farmaceutycznymi, bo myślę, że to o to panu w tej chwili w tym pytaniu chodzi, że...
Ale czasem może tak o większą historię, nie tylko pana, nie wiem, czy pan się będzie tłumaczył za innych.
No właśnie, więc trudno mi w tej chwili, ja nie miałem i nigdy z żadną firmą farmaceutyczną żadnych kontaktów i nigdy nie lobowałem za żadnymi preparatami, tak samo i za szczepionkami. Ja to opieram się na wiedzy medycznej, tego mnie uczono na studiach, tego mnie uczono w trakcie specjalizacji, więc tą wiedzę medyczną czerpię z dowodów naukowych. No pan podważa, że jest w ogóle jakaś pandemia, że to jest wymyślone, więc powtórzę jeszcze raz, zapraszam do szpitala, zapraszam na oddział covidowy. Myślę, że zmieni pan zdanie, patrząc na te osoby, które naprawdę cierpią, kiedy brakuje im powietrza, kiedy bardzo się źle czują. Właśnie wspomniałem o tym, że nie mają apetytu, że chudną wiele, wiele kilogramów. Naprawdę jest bardzo ciężka choroba, która niestety dość często także kończy się zgonem. Jeżeli mówimy o tych aspektach etycznych, no ja tylko wspomnę, że w grudniu Kongregacja Wiary wydała już odpowiedni komunikat i myślę, że każdy katolik powinien się z nim zapoznać i wyciągnąć z tego wnioski, więc tyle mam w tym temacie.
No czasami te argumenty, prawda, co do tego, że to jest na poziomie błędu statystycznego. No pytanie, kiedy by nas przekonało, że jest jakieś zagrożenie, że jest jakiś wirus, że powinniśmy tutaj wiele ostrożności w to włożyć, bo często jest podnoszony ten argument, panie ministrze, że to jest na poziomie błędu statystycznego, prawda, że no niejako w ogóle tego nie ma, a my robimy z tego pandemię i idziemy za wskazaniami WHO.
Ojcze, no statystyka jest statystyką, prawda? Te liczby, które podajemy codziennie, to są liczby mniejsze lub większe. Mówię to o osobach, które zmarły, ale za każdą taką liczbą, za taką każdą cyfrą kryje się osoba ludzka. To jest dramat już nie tylko tej osoby, bo ta osoba umiera, ale także dramat ich bliskich, jej rodziny, więc ja tutaj nigdy nie chciałbym, abyśmy mówili o śmierci człowieka, że to jest błąd statystyczny, czy to jest statystyczne, czy to jest jakiś wynik. No to naprawdę tu mówimy o konkretnym człowieku, który z powodu tego, że został zakażony koronawirusem, umiera, więc to jest, no zawsze jest to tragedia i trzeba być bezdusznym, żeby to mówić o jakimś błędzie statystycznym, nawet jeżeli to dotyczy jednego istnienia ludzkiego.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałem pozdrowić ojca prowadzącego, wiceministra.
Dziękujemy.
I takie mam pytanie do wiceministra.
Pana imię?
Kazimierz Limanowy.
Dziękuję.
I tak się zastanawiam nad tym wszystkim, bo stosunkowo chorych z koronawirusem jest 2,5%. Jakby to była pandemia, to powinno być chorych no 50%, nie? A tak to wygląda całkiem inaczej, nie? Tak samo z tymi maseczkami. Przedmówcy, co mówili, ja ich popieram całkowicie. W maseczkach powstają bakterie, my to wdychamy, chodzimy w tym. A wszyscy mówią, że to jest nieszkodliwe, a ja uważam, jest w ustach tyle bakterii, że jak się rozwiną, jak my to jeszcze raz wchłoniemy w płuca, no to są zakażenia płuc, oskrzeli. I tak się zastanawiam nad tym, czy te maseczki nam pomagają, czy nam szkodzą. Drugi temat. Radio Maria to jest rozgłośnia katolicka, tam nie możemy kłamać. A wiceminister tak kręci i nie mówi prawdy. Na przykład Belgia zatrzymała szczepienie szczepionką Astra, nie? Że zakrzep krwi. Nikt o tym nie mówi. A mówią, że szczepionki są nietestowane. To tak wygląda, że są testowane. No to na tym chciałem skończyć. To mam dużo takich niedomówień, a myślę, że to jest ważna sprawa. I mi się wydaje, że to jest testowanie szczepionej na nas.
Dziękuję.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Panie ministrze, kwestia tej szczepionki AstraZeneca. Dziś też z ministrem Niedzielskim podnosiliśmy sprawę, że Europejska Agencja Leków gdzieś śledzi ustalenia wokół tego, co dzieje się z tą szczepionką, bo na przykład Austria, Dania, Estonia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, teraz Norwegia i chyba jeszcze Islandia w to weszły, że zawiesiły. No ale ona też jest, można powiedzieć, nią się szczepi wielu w świecie całym, prawda? To też można być miliony już zaszczepionych.
No właśnie, mamy zaszczepionych już bardzo dużo, wiele milionów osób na świecie. W tej chwili rzeczywiście te kraje, które ojciec wymienił, wstrzymały szczepienie tą szczepionką, czekają na ewentualne powiązanie ewentualnych tych powikłań z podaniem szczepionki. Też czekamy na to, aby to zostało udowodnione naukowo, że jest związek między podaniem szczepionki a wystąpieniem tych objawów. To musi być udowodnione naukowo, bo no to, że ktoś na przykład zmarł po podaniu szczepionki, to jest związane najczęściej zbieżność czasowa po prostu. No, te osoby, które są szczepione w tej chwili, to są na części osoby z wielochorobowością, czyli osoby, które są obciążone, ich stan zdrowia jest obciążony wieloma chorobami. Ten zgon to do tej pory, które żeśmy badali, no nie miało zupełnego związku z podaniem szczepionki. To była jakby zbieżność czasowa, ale oczywiście każdy taki przypadek, każdy tak zwany niepożądany odczyn poszczepienny musi być osobno zbadany, musi być wyjaśniony. Dlatego też no my też przyglądamy się bardzo bacznie. Mamy swojego przedstawiciela przy Europejskiej Agencji Leków, który to na bieżąco monitoruje. Dzisiaj także pod koniec dnia mieliśmy też wideokonferencję właśnie z nim w Brukseli, jaka jest w tej chwili sytuacja. Jeżeli będzie taka rekomendacja, to także, tak jak inne państwa, będziemy wstrzymywali. W tej chwili takiej rekomendacji Europejska Agencja Leków nie wydała. No pan jeszcze na pierwszej części swojego pytania mówił właśnie, że no tak mało tych osób jest w sumie zakażonych, to nie jest żadna pandemia. No to, co w tej chwili pokazujemy w tych codziennych liczbach osób zakażonych, to są osoby, które są zdiagnozowane, czyli u tych osób zrobiliśmy test. Wiele osób nie poddaje się badaniu tych testów, a także wiele osób, tak jak powiedziałem, przechodzi zakażenie koronawirusa bezobjawowo, czyli są nosicielami, zakażają, ale no nie badają się, czyli eksperci mówią, że to można być nawet 3 lub 4-krotnie więcej niż posiadamy taką wiedzę, czyli no to nie jest tak, że...
Tylko czy mamy się tym przejmować, jak ktoś przychodzi nieobjawowo, nic mu się praktycznie nie dzieje? No tak myślimy, tak to oceniamy.
To znaczy jemu się nic nie dzieje, prawda, tylko jak trafi i spotka się ze swoim bliskim, prawda, osobą starszą, która nie jest zaszczepiona, no to niestety może tą osobę zakazić i może ta osoba niestety trafi do szpitala, a w efekcie może nawet umrzeć. Więc no też musimy ciągle pamiętać, ja podkreślam od kilku miesięcy to, że to nie jest nasza ochrona, ta maseczka, tylko to jest ochrona osoby, z którą się spotykamy. No i to jakby powinno być dla nas przesłaniem, że ta troska o najbliższego, do drugiego człowieka jest jakby naszym priorytetem i tą maseczkę, którą nosimy na ustach i nosie, to nie jest dla nas właśnie, ale dla drugiego człowieka.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Magdalena Gerstec, Magda z Poznania. Chciałam przywitać serdecznie gościa i ojca prowadzącego. Panie mistrze, ja mam takie pytanie i też taką uwagę, ponieważ państwo na szczeblu rządowym próbujecie wprowadzić dużo zmian, rzeczywiście dobrych zmian, na przykład odnośnie cyfryzacji w szpitalach. Tylko tyle, że nie wiem, czy nie brakuje kontroli niżej. Ponieważ na przykład jest szpital na Przybyszewskiego w Poznaniu, gdzie po wyniki badania krwi, no to jednak no, tam są robione najlepsze badania krwi, natomiast po wyniki badania krwi trzeba pojechać osobiście. Nie ma możliwości, te wyniki nie są umieszczane na żadnej platformie internetowej, nie ma możliwości przesłania mailem ani pocztą, tylko pacjent po prostu musi się po wyniki udać no osobiście, tak? No myślę, że to nie jest normalne w obecnych czasach. Jest to szpital uniwersytecki, a tak samo odnośnie zapisów na szczepionki. Oczywiście, tak był ten program, myślałam, że to wszystko pójdzie sprawnie, pójdzie według tych wytycznych. Na przykład moi rodzice mają prawie 80 lat, do tej pory nie są zaszczepieni. Zapisali się w przeciągu 10 pierwszych minut, kiedy można było się internetowo zapisać na targach międzynarodowych. Natomiast zaistniała taka sytuacja, że przyszła dodatkowa partia Moderny, były szczepione na targach międzynarodowych. No i tam zostały zaszczepione osoby, które no po prostu się dowiedziały. Dowiedziały się, że ta partia przyszła. Natomiast myślę, że jednak tutaj pacjenci powinni być poinformowani według tej kolejności zapisów. Powinny być szczepienia, czyli te osoby, które się zapisały, no powinny być poinformowane, że przyszła dodatkowa partia tych szczepionek Moderny. No i powinny być zaszczepione po prostu we wcześniejszym terminie. A tak doszło do tego, że osoby, które się po 10 minutach, tak, pierwszych 10 minutach zapisały na szczepienia, Oczywiście otrzymały jakiś termin, ale przed te osoby weszły osoby, które się w ogóle nie zapisywały internetowo, tak rząd polecał, no tylko po prostu pocztą pantoflową, po znajomościach i tak dalej dowiedziały się, że jest ta możliwość. No tak samo było w przychodniach w Poznaniu, tak? Były przychodnie w Poznaniu, które prowadziły zapisy na 2 tygodnie przed oficjalnym terminem. I tak myślę, czy nie byłaby wskazana jakaś taka kontrola na tym niższym szczeblu, bo rząd dużo zmian chce wprowadzić, no ale niestety na tym niższym szczeblu, tak szczerze mówiąc, to ta Państwowa Służba Zdrowia no tak funkcjonuje, jak funkcjonuje, tak? Także no byłabym bardzo wdzięczna za odpowiedź, no i może jakby rząd się zainteresował właśnie kontrolą tych niższych szczebli, no i chociażby no coś takiego jak szpital, tak? Badania krwi, trzeba po wyniki jechać osobiście. Nie wiem, czy takie standardy są odpowiednie w obecnych czasach. Dziękuję pięknie za audycję, za to, że pan minister poświęcił czas. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, pani Magdo. Panie ministrze, jesteśmy.
Dziękuję pani Magdo za te pytania. Prosiła pani dość też bardzo ważny problem cyfryzacji Polskiej Służby Zdrowia. Rzeczywiście to, co w ciągu, jak się pojawił u nas minister Niemiec, był w ministerstwie jeszcze przed wybuchem pandemii, czego nam najbardziej zazdrościł, to właśnie, że posiadamy elektroniczną e-receptę, która bardzo dobrze się właśnie sprawdziła w czasie pandemii, bo nie musieliśmy osobiście trafiać do lekarza rodzinnego, przesiadywać w poczekalniach, prawda, narażąc się na zakażenia. Niemcy tego do tej pory nie wprowadzili, mimo że od wielu, wielu lat próbują, ale poszczególne landy no nie chcą jakby tego wprowadzić. Znaczy mają inne pomysły na wprowadzenie, czyli ten system, który miał działać w całych Niemczech, nie działa, więc ja cieszę się, że akurat u nas to wyszło. Tak samo w tej chwili mamy tą e-skierowanie. To jest bardzo, bardzo ważne, że to mamy w tej chwili. Także namawiam wszystkich do założenia tego indywidualnego konta pacjenta. W tym koncie rzeczywiście będziemy mieli wszystkie skierowania. Także myślę, że wyniki badań powinny być przez laboratoria umożliwiony dostęp, nie odbiór bezpośredni, ale właśnie przesyłanie na adresy mailowe na przykład, czy właśnie na indywidualne konto pacjenta, bo to zdecydowanie ułatwi nam po prostu. W tej chwili no, jesteśmy chyba bardzo cyfrowo już paradoksalnie przez okres pandemii do przodu, mówiąc tak kolokwialnie. No, nikt nas nie myślał, że dzieci będą musiały się uczyć w domu, będą musiały korzystać z internetu, czyli z tej takiej nauki zdalnej. No to bardzo szybko się wydarzyło. Tak samo i w służbie zdrowia. No my szczególnie ten pakiet pieniędzy, który trafi z Unii Europejskiej, także tam chcemy przeznaczyć na pełną informatyzację procesów zdrowotnych, żeby każdy lekarz mógł widzieć, jaki pacjent przyjmuje leki, bo z tego, co widziałem wielokrotnie, ja jeździłem w karetce, jak zebrałem pacjenta do szpitala, no to czasem jedna lub dwie tak zwane reklamówki leków pacjent z sobą zabierał. Szczególnie, że czasem te leki zupełnie kłóciły się z sobą. Były od różnych specjalistów, którzy nie wiedzieli, jakie te leki były przepisane. Więc ważne jest to, żeby szczególnie lekarz rodzinny miał dostęp do tych leków, które pacjent bierze, które zostały przepisane przez innych lekarzy, bo to powoduje, że czasem bierzemy tych leków za dużo, niepotrzebnie te leki z sobą źle czasem współdziałają, tego efektu terapeutycznego nie ma, więc proces cyfryzacji myślę, że zdecydowanie usprawni tą metodę. No ja pamiętam, jak lekarze bronili się przed tą e-receptą, prawda, jak nie chcieli, prawda, tego systemu, a okazało się, że to nie jest wcale takie trudne, że nawet lekarze, którzy już mają więcej lat, czyli tak samo jak ja, powyżej 50, też potrafią się z tym obsługiwać i naprawdę jak się chce, to ten komputer nie jest wrogiem, prawda. Ja też bym przyjęty do pisania recept w sposób no, papierowy, prawda, no, recepta jakby do ręki jest dawana. W tej chwili także taka możliwość jest, ale myślę, że wielu z nas korzysta, dostaje kod, podaje swój PESEL w aptece i ten lek jest mu wydawany, nawet nie musi być osobiście. Więc myślę, że ta cyfryzacja Polskiej Służby Zdrowia powinna być coraz bardziej i nabierać coraz większego postępu i z wielkim impetem powinna się odbywać, bo to no, rzeczywiście usprawnia zdecydowanie działanie i myślę, że ta cyfryzacja jest naprawdę przed nami i to się w najbliższych latach na pewno zadzieje w Polsce.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Paweł, diecezja płocka, szczęść Boże panu ministrowi, szczęść Boże ojcu. Dopiero się włączyłem i może to pytanie padło. Mianowicie chodzi mi o taką rzecz, że istnieje duża niejednoznaczność opinii dotyczących szczepionek i to wprowadza dużo zamętu wśród ludzi. I to nie służy dobrze tej akcji szczepieniowej. Czy wobec tego z takim, powiedzmy, no może trudem, ale należałoby wyartykułować prawdę na ten temat, czy zdarzają się przypadki negatywne, takie powiedzmy krańcowe. W mojej rodzinie młody człowiek, 50-letni, bardzo przeżył szczepienie. 7 dni mocował się ze skutkami szczepienia. No i zwycięsko z tego wyszedł, może dlatego, że to młody i silny człowiek. To jest jedno pytanie, a drugie, ile jest prawdy w tym, że szczepionka Johnson & Johnson jest preparowana czy wyprodukowana na bazie embrionów uzyskanych z aborcji? Dziękuję serdecznie, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Panie ministrze?
Tak, panie Pawle, rzeczywiście no, po szczepieniu zawsze mogą występować tak zwany niepożądany ożyn poszczepienny. No, podanie szczepionki jest to podanie obcego białka, podanie czy to części łańcucha RNA wirusa, czy też wirusa, który jest atenuowany, czyli zabity, czyli nie jest już, jest pozbawiony tej swojej aktywności, która mogłaby spowodować jego namnażanie. Podanie tej substancji, tak jak działa szczepionka, jest odpowiedź organizmu przez wyprodukowanie przeciwciał. No, organizm broni się przed tym obcym białkiem, wyprodukując te substancje obronne, jakimi są przeciwciała. No, ale to także powoduje, że na przykład no, źle się czujemy, że występuje stan podgorączkowy, czasem występuje gorączka, czasem bóle mięśniowe, tak jak no, pseudogrypowe. To też różnie trwa. Po różnych szczepionkach te objawy są różnie nasilone i też każdy z nas przeżywa to w różny sposób. Więc ten pierwszy moment kontaktu ze szczepieniem może być rzeczywiście dość niepokojący, ale to są tylko objawy, które świadczą o tym naszym, że ten organizm rozpoznał tą szczepionkę, że produkuje przeciwciała, które będą przy następnej ekspozycji już prawdziwego wirusa w nasz organizm, no tą naszą bronią, która obroni nas przed tą infekcją. Na pewno informacje o szczepieniach powinny być w sposób różnie podawane, bo prawda, podawanie w sposób taki no, czysto naukowy, nie zawsze każdy jest biologiem czy też lekarzem i tą wiedzę w odpowiedni sposób przyswaja, bo ta wiedza o działaniu szczepionek czasu no nie jest wiedzą łatwą, więc no, też staram się wielokrotnie w sposób bardzo prosty pokazywać, jak te szczepionki działają, jak organizm nasz reaguje. Myślę, że w wielu programach o tym już mówiliśmy i te odczyny poszczepienne najczęściej, to zresztą wszyscy producenci szczepionek podkreślają, to się wiąże właśnie z bólem w miejscu podania tej szczepionki, ze stanem gorączkowym, bólami mięśni, bólami głowy, ze złym samopoczuciem. Każdy człowiek na coś takiego reaguje w sposób indywidualny i być może to trwało u tego pana kuzyna no, troszkę dłużej niż statystycznie, no ale tak niestety organizm może na to reagować.
Dziękuję. A kwestia tej linii komórkowej, na której...
Tak, no rzeczywiście w latach 70., bo chyba mówimy o tych latach, początek lat 80. firma Johnson produkowała pewną linię komórkową właśnie z płodów, które były abordowane. No to są lata, mówię, odległe, ale rzeczywiście to jest na pewno faktem, że ta linia komórkowa była wykorzystywana do produkcji szczepionek także.
I też jest specjalna nota Kongregacji Nauki Wiary.
Właśnie, tak.
Z grudnia zeszłego roku, bo to są też i kwestie z lat 2005-2008 i teraz na nowo, tutaj nawet w niej napisano, że nie mamy zamiaru oceniać bezpieczeństwa i skuteczności tych szczepionek, choć jest ona również istotna i potrzebna z punktu widzenia etycznego, na których ocena należy do kompetencji naukowców w dziedzinie biomedycyny i agencji farmaceutycznej. Też mówi się tutaj w firmach wykorzystujących linie komórkowe niegodziwego pochodzenia nie jest taka sama odpowiedzialność tych, którzy decydują o kierunkach produkcji, tych, którzy nie mają żadnej władzy decyzyjnej. Jest moralnie dopuszczalne stosowanie szczepionek przeciwko COVID-19, które wykorzystały linie komórkowe z abortowanych płodów w procesie badawczym i produkcyjnym. Tutaj myślę, że warto też sięgnąć do tego, żebyśmy mieli nawet tę świadomość, wiedzę, w jaki sposób Kościół nam też o tych sprawach mówi. Istotnie dozwolony użytek takich szczepionek nie zakłada i nie może zakładać w żaden sposób moralnej akceptacji dla użycia linii komórkowych pochodzących z abortowanych płodów. I tu też zachęca się zatem zarówno firmy farmaceutyczne, jak i rządowe agencje ochrony zdrowia o to, aby produkowały, zatwierdzały, rozprowadzały i oferowały szczepionki etycznie zaakceptowalne, które nie stworzą problemów sumienia ani dla pracowników ochrony zdrowia, ani dla samych osób szczepionych. Tu w każdym przypadku z punktu widzenia etycznego moralność szczepienia zależy nie tylko od obowiązku troski o własne zdrowie, ale także od obowiązku dążenia do dobra wspólnego. Ci jednak, którzy ze względu na sumienie odrzucają szczepionki wyprodukowane z linii komórkowych pochodzących od abortowanych płodów, powinni innymi sposobami profilaktycznymi, właściwymi zachowaniami powziąć kroki dla uniknięcia stania się nośnikiem transmisji czynnika infekcyjnego. Tu mówimy o wirusie. To nota Kongregacji Nauki Wiary w sprawie szczepionki przeciw COVID-19 z grudnia zeszłego roku. Proszę bardzo, Radio Maria.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Paweł z Krakowa mówi.
Prosimy, Panie Pawle.
Miałam parę takich przemyśleń, z którymi chciałbym się z Państwem podzielić. Więc tak, może pierwszy temat to temat masek. Panowie eksperci, którzy są zapraszani do telewizji, do radia, nigdy nie mówią o jakichś badaniach naukowych. Nikt nie pokazuje badań naukowych. Czy to rzeczywiście, czy mamy jakieś prawdziwe badania naukowe, które pokazują, że te maski chronią? A przecież to noszenie tej maski przez te półtora roku, czy rok czasu, tak, będzie rok, będziemy nosić je, bo będzie czwarta fala w październiku tego roku, to prowadzi, już są informacje, że już jest grzybica płuc, że jest grzybica dziąseł, że jest komórka oczywiście niedotleniona. Niedotleniona komórka to będzie nowotwór. To jest kwestia masek. Testy PCR. Testy PCR to jest wynalezione przez pana Kerry Mallisa, dostał Nagrodę Nobla w 1993 roku. To jest oszustwo. Po prostu to jest oszustwo. Po prostu ten test jest ustawiony na jakieś tam cykl 45 i sama chyba nawet Międzynarodowa Organizacja Zdrowia mówi, że trzeba byłoby zmniejszyć te cykle, ponieważ testy są zbyt czułe. Teraz chciałem jeszcze wrócić do tematu masek. To jak to się stało, że przez ten rok czasu ci wszyscy ludzie, którzy nosili te maseczki, te wszystkie szaliki na ustach, no, te wszystkie bandany jakieś, to wtedy nas chroniło to wszystko, a teraz już nas nie chroni? A czy to nie jest tak, że pan Kulczyk rozpoczął produkcję maseczek w grudniu 2020 roku i teraz trzeba te maseczki sprzedać? Proszę państwa, zgony, oficjalne zgony w Stanach Zjednoczonych mówią, że w tej chwili po szczepieniach zmarło 1265 osób i jest to 1% wszystkich zarejestrowanych niepożądanych odczynów poszczepiennych. W Wielkiej Brytanii tych osób zmarło już 460, to są oficjalne rządowe dane. 460 osób, gdzie między innymi około 25-35 osób straciło całkowicie wzrok po tych szczepieniach, jest utrata słuchu. Kobiety w ciąży, które się szczepią, tracą swoje dzieciaki. W Stanach są przypadki rejestrowane, gdzie ludzie umierają 20 minut po szczepieniu. Nikt o tym nie mówi. Szczepionka jest nieprzebadana, szczepionki są nieprzebadane, są dopuszczone warunkowo. Badania kliniczne tych szczepionek kończą się w 2023 roku, czyli uczestniczymy w eksperymencie medycznym na niespotykaną do tej pory skalę.
Panie Pawle, przepraszam, tu postawimy kropkę, bo nasz gość ma 2 minuty na odpowiedź na postawione przez pana pytania. Panie ministrze?
Dziękuję panie Pawle za te pytania. Oczywiście, no ja jako chirurg 30 lat pracuję w maseczce, więc no pewnie już dawno powinien mieć grzybicę, a jej nie ma. Moi koledzy chirurdzy także, instrumentariuszki, z którym pracowałem także, wiele godzin codziennie w tej maseczce przebywaliśmy i no, nic takiego się nie stało. No, myślę, że na świecie jest wiele, wiele tysięcy, set tysięcy chirurgów, którzy pracują w maseczkach i takich objawów nie ma. Jeżeli wycofaliśmy się z tych szalików, z tych kominów, to tylko dlatego, że ta nowa mutacja, która się pojawiła w tej chwili, jest bardziej zakaźna, czyli ten okres przekazywania jest zdecydowanie krótszy niż w przypadku tego poprzedniego, klasycznego koronawirusa, więc tutaj jakby nie mieliśmy wyjścia, musieliśmy to zaostrzyć, ale to nie tylko chodzi o Polskę. W wielu, wielu krajach takie decyzje zostały podjęte. Nawet niektórzy w środkach komunikacji miejskiej w niektórych krajach rekomendują i zalecają, właściwie nakazują używanie tych maseczek już typowo medycznych, czyli FFP2, czyli maseczki, które praktycznie nie przepuszczają wirusa. Jeżeli mówimy o zgonach ciągle i podaniu szczepionki, no także jeżeli przyjmujemy jakieś leki i no umieramy, prawda, no, po przyjęciu tego leku, no najczęściej i to przeważnie nie jest związane z tym lekiem, który przyjmujemy, prawda, na serce, na inne choroby, no nasz organizm ma pewny potencjał życiowy i czasem ten potencjał się wyczerpuje, więc na pewno każdy taki przypadek zgonu poszczepienny jest dokładnie badany, czy to jest tylko zbieżność czasowa, czy rzeczywiście miał to wpływ podanie szczepionki i na pewno nikt nie eksperymentuje, nikt nie odważyłby się podawać szczepionki, żeby człowiekowi wyrządzać krzywdę. Zresztą każdy lekarz składając przysięgę Hipokratesa mówi, że nie można szkodzić pacjentowi, a trzeba mu pomagać.
Bardzo dziękuję. Słowo jeszcze na podsumowanie naszego spotkania, panie ministrze.
Ojcze, dziękuję za to spotkanie, bo myślę, że wiele tematów zostało poruszonych. Nie wiem, czy wszystkie wątpliwości rozwiałem, ale to też mnie cieszy, że słuchacze Radia Maria mają te wątpliwości. Ja wielokrotnie uczestniczyłem w rozmowach niedokończonych. To jest naprawdę bardzo wymagająca grupa, z którą dobrze jest mi zawsze dyskutować. Może nie zawsze nasze poglądy się zgadzają, ale to, że państwo zadajecie takie pytania, że macie wątpliwości, to dobrze świadczy o Radzie Słuchaczach Radia Maryja. I tak jak ojciec powiedział, to szukajmy tej wiedzy w tych miejscach, które są sprawdzone, które są przez naukowców ważne i tam ta wiadomość jest, prawda, nie przekazywana pocztą patoflową, czyli z ust do ust, tylko rzeczywiście jest oparta na faktach, a nie na jakich przepuszczeniach, bo myślę, że wiele krąży w przestrzeni publicznej niepotrzebnych czasem takich niedomówień, które potem urastają do wielkiego, wielkiego problemu, a czasem tego problemu naprawdę nie ma. Jeszcze raz, ojcze, dziękuję za obecność dzisiaj w tym programie.
Bardzo dziękuję, panie ministrze, za czas nam poświęcony, za rozmowę z naszymi słuchaczami. Życzymy sił, dobrej nocy.
Dziękuję. A ja życzę dobrej nocy i zdrowia.
Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia. Dziś temat służba zdrowia, aktualne wyzwania. Bardzo dziękujemy też i państwu za uwagę, za to, że byliście razem z nami, za stawiane pytania podczas programu.